Przypomnę Państwu na tym, że zgodnie z paragrafem 39 Statutu Miasta Gdańska wystąpienie z wyjątkiem wystąpienia sprawozdawcy oraz imieniem klubu nie może przekraczać 5 minut. Zapytanie w sprawie projektu uchwały 1 minuta, a odpowiedź 3 minut. Oprócz zabrania głosu radny w tym samym punkcie ma prawo do repliki. Czas wypowiedzi nie może przekraczać jednak 3 minut. Zapytanie w sprawach dotyczących bieżących problemów miasta, w szczególności w celu uzyskania informacji o stanie faktycznym, nie może trwać dłużej niż 1 minuta, a odpowiedź nie dłużej niż 5 minut. Nad zapytaniem i udzieloną odpowiedzią nie prowadzi się dyskusji. Przewodniczący może ciągnąć radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę do rzeczy. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź pogubiają powadze sesji, przewodniczący przywołuje radnego do porządku, a gdy przywołanie nie odniosło skutku, może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole. Informuję, że nie będę tolerował wystąpień nad persona, które godzą w powagę sesji. W razie takiej wypowiedzi natychmiast odbieram głos. Stwierdzam na podstawie listy obecności, że Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał, gdyż na stan 23 radnych w sesji uczestniczy 19 radnych Rady Miasta Gnieźnia. Informuję, że nad prawomocnością obrad będzie Komisja Uchwał i Wniosków w składzie Państwa Radni. Maciej Jagodziński, Teresa Niewiadomska, Maciej Latkowski oraz Sławomir Graczy. Na wniosek prezydenta miasta Gnieźnia proponuję wprowadzić do porządku obrad następujące projekty uchwał. Pierwsza. W sprawie sprostowania błędów uchwały Rady Miasta Gniezna numer 41/427/2017 z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Gniezna na rok 2017 i druga uchwała o zmianie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Miasta Gniezna w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Gniezna na rok 2018. Proszę pana Jarosława Dobranego, zastępcę prezydenta Miasta Gniezna, o krótkie uzasadnienie tych zmian.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado.
Słyszę pan mikrofon, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli chodzi o pierwszą uchwałę dotyczącą uchwały budżetowej, czy dotyczącą zmiany uchwały budżetowej z dnia 17 lipca 2017 roku, w postanowieniu w paragrafie pierwszym, ustęp pierwszy, błędnie wpisano kwotę zwiększenia dochodu i stąd konieczność dokonania korekty. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię uchwały dotyczącej zmiany uchwały w sprawie ustalenia przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie miasta Gniezna w sprawie budżetu obywatelskiego miasta Gniezna na rok 2018. Tam, jak Państwo wszyscy wiecie, wiemy, 11 sierpnia bieżącego roku mieliśmy do czynienia z nawałnicą, która spowodowała, że wszystkie siły zostały ulokowane właśnie w działaniach porządkowych, naprawczych, związanych z usuwaniem szkód, a także z pomocą skierowaną do mieszkańców naszego miasta, dlatego też nie było możliwości konsultowania tych projektów. Proponuję przedłużenie o miesiąc, tak żeby po prostu dać sobie czas na skonsultowanie tych projektów. Dokładnie Państwo wiecie, że projekty w budżecie obywatelskim są po pewnego rodzaju idee mieszkańców. Nie zawsze są do zrealizowania, nie zawsze są na terenach, na których możemy realizować inwestycje, tylko dokładnie trzeba to sprawdzić, tak żebyśmy już później przy realizacji tych projektów nie mieli problemów. I taka prośba w naszej stronie. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, proponuję również wprowadzić do porządku obrad dzisiejszej sesji stanowisko Rady Miasta Gniezna w sprawie ponownej skargi pani Janiny Hal na działalność prezydenta Miasta Gniezna. Informuję, że podczas sesji czerwcowej Rada Miasta Gniezna rozpatrzyła skargę pani Janiny Hal na działalność prezydenta Miasta Gniezna, uznając ją za bezzasadną. Skarżąca nie zgodziła się z takim rozstrzygnięciem i ponownie złożyła skargę bez wskazania nowych okoliczności w sprawie. Zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz opinią radców prawnych Urzędu Miejskiego Rada Miasta podtrzyma swoje stanowisko w tej sprawie i dokona adnotacji w aktach. Czy umiem jeszcze prosić pana przewodniczącego Jagodzińskiego o kilka słów, bo wiem, że w tej sprawie odbyła się jeszcze osobna rozmowa z panią Janiną.
Panowie prezydenci, panie przewodniczący, Wysoka Rado.
związku z ponownym wpłynięciem pani skargi Janiny zwróciłem się do...
Skargi pani Janiny.
Proszę?
Skargi pani Janiny.
Skargi pani Janiny, tak oczywiście. Zwróciłem się do radców prawnych z Urzędu Miasta o wystosowanie opinii w tej sprawie. Jednocześnie zespół kontrolny w składzie pan rady Jerzy Horn oraz moja osoba zaprosiliśmy panią Janinę na spotkanie zespołu kontrolnego w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, jakie pani Janina zarzucała w związku z odrzuceniem jej skargi. Wszystkie wątpliwości na tym posiedzeniu zostały rozwiane. No i tyle. Dziękuję.
Michał.
Dziękuję bardzo. Czy mają państwo radni jeszcze jakieś propozycje dotyczące porządku obrad dzisiejszej sesji? Pan radny Zygmunt. Nie potrafię powiedzieć, gdzie są mikrofony. Nie.
Wnioskuję o zmianę porządku obrad poprzez zdjęcie uchwały numer 8, a następnie jej rozdzielenie na dwie osobne uchwały. Chodzi o uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium zagospodarowania przestrzennego miasta Gniezna. Wnioskuję o to, gdyż zaproponowana nam przez pana prezydenta uchwała obejmuje dwa zupełnie różne obszary miasta. Dwa różne zespoły działek położonych względem siebie po przeciwnych stronach miasta Gniezna. Jeden na Piekarach przy ulicy Liliowej o powierzchni zaledwie 4000 m2 i drugi prawie na osiedlu Róża między jeziorem Liniary a torami kolejowymi w kierunku Sławna o powierzchni aż 6 hektarów. Z uwagi na znaczenie tego drugiego terenu pod względem rekreacyjno-wypoczynkowym dla mieszkańców miasta, proszę szanowne koleżanki, szanownych kolegów radnych, by zagłosowali za osobnym rozpatrywaniem nowego sposobu zagospodarowania tego terenu proponowanego nam przez pana prezydenta miasta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś inne propozycje dotyczące zmian porządku obrad dzisiejszej sesji? Pan przewodniczący Lupe.
Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Ja tylko chciałbym wesprzeć propozycję pana Marka Zygmunta i przypomnieć koleżankom i kolegom radnym o podobnej sytuacji od kilku miesięcy, kiedy mieliśmy też zmieniać studium na dwóch obszarach. I to chodziło o tereny po dwojcu Kropni i tereny wokół terenów kolejowych, czyli ulica Składowa i okolice. I wtedy zostaliśmy postawieni przed takim dylematem, że w zasadzie większość z nas w 100% aprobowała zmiany, które miały nastąpić na ulicy Składowej, a część z nas nie zgadzała z tym, co ma się nastąpić w terenach poczugownych. I to zmuszało radnych do podjęcia czasami decyzji w przodzie. Rozdzielenie tych dwóch propozycji pana prezydenta niczego nie zmienił. Sprawy studium to są sprawy długoterminowe i myślę, że gdybyśmy tę uchwałę się zdjęli, a na następnej sesji mieli dwie odrębne propozycje dotyczące dwóch odrębnych obszarów, to nic to nie uchybi, ani też nie zmieni wyniku tych działań późniejszych, a ułatwi nam podjęcie decyzji takiej obiektywnej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy mają państwo radni jakieś inne propozycje dotyczące zmian porządku obrad dzisiejszej sesji? Szanowni państwo, zgodnie z artykułem 20 punkt 1a ustawy o samorządzie gminnym, Rada Gminy może wprowadzić zmiany porządku bezwzględną większością głosów całego składu rady. Głosowanie bezwzględną większością całego składu rady oznacza, że przychodzi wniosek, który uzyskał liczbę całkowitą ważnych oddanych głosów przewyższający połowę ustawowego składu rady. A zarazem tej połowie najbliższej dla naszej rady liczba ta wynosi 12 głosów za. I szanowni państwo, za chwilę przejdziemy do głosowania. I w pierwszej kolejności będziemy głosowali sprawę sprostowania błędów uchwały Rady Miasta Gniezna. Informuję państwa radnych, że w głosowaniu weźmie udział według moich obliczeń 22 radnych Rady Miasta Gniezna. Kto z Państwa radnych jest za zmianą porządku obrad polegającą na wprowadzeniu do porządku obrad projektu uchwały w sprawie sprostowania pełnych uchwale Rady Miasta Gniezna nr 41 łamane przez 427 łamane przez 2017 z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Gniezna na rok 2017. Proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest za? I bardzo proszę teraz o policzenie wszystkich głosów. Bardzo proszę, ponieważ nie wymaga od Państwa wciśnięcia urządzenia, więc bardzo proszę, żebyśmy zaczęli policzyć. A więc informuję Państwa radnych, że zmiana porządku obrad polegająca na wprowadzeniu do porządku obrad projektu uchwały w sprawie stosowania błędów uchwały Rady Miasta Gniezna nr 41 łamane przez 427 przez 2017 z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Gniezna na rok 2017 została przyjęta jednogłośnie. Informuję, że projekt tej uchwały zostanie omówiony w punkcie 6 jako podpunkt A, pozostałe podpunkty ulegną przesunięciu. W tej chwili przechodzimy do głosowania kolejnej zmiany. Dotyczy budżetu obywatelskiego. Informuję Państwa radnych, że nic się nie zmieniło. W głosowaniu w dalszym ciągu uczestniczy 22 radnych Rady Miasta Gniezna. Kto z Państwa radnych jest za zmianą porządku obrad polegającą na wprowadzeniu do porządku obrad projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Miasta Gniezna w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Gniezna na rok 2018. Proszę o podniesienie ręki. Nie, kto z Państwa, czy ktoś z Państwa jest przeciwny, bym się wstrzymał, nie widzę. W związku z tym stwierdzam, że zmiana porządku obrad polegająca na wprowadzeniu do porządku obrad projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Miasta Gniezna w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Gniezna na rok 2018 została przyjęta jednogłośnie. Informuję, że projekt tej uchwały zostanie omówiony w punkcie 12 porządku obrad, co oznacza, że wszystkie następne punkty zostaną przesunięte o jeden w dół. Przechodzimy, proszę Państwa, do trzeciego głosowania. Dotyczy będzie ona stanowiska Rady Miasta w sprawie skargi pani Janiny H. Informuję Państwa radnych, że dalej się nic nie zmieniło. W sesji uczestniczy 22 radnych Rady Miasta Gniezna. Kto z Państwa radnych jest za zmianą porządku obrad polegającą na wprowadzeniu do porządku obrad projektu stanowiska Rady Miasta Gniezna w sprawie ponownej skargi pani Janiny H. na działalność prezydenta Miasta Gniezna? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest przeciwny? Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Szanowni Państwo, stwierdzam, że zmiana porządku obrad polegająca na wprowadzeniu do porządku obrad projektu stanowiska Rady Miasta Gniezna w sprawie ponownej skargi pani Janiny H. na działalność prezydenta Miasta Gniezna została przyjęta większością głosów przy 20 głosach za, braku głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się. Informuję Państwa, że projekt stanowiska zostanie omówiony w ostatnim roboczym punkcie sesji jako punkt 13. I ostatnią propozycję zmiany, którą mieliśmy zgłoszoną, to propozycja dotycząca zdjęcia z porządku obrad dzisiejszej sesji. Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gniezna. Informuję Państwa radnych, że w głosowaniu w dalszym ciągu uczestniczyć będzie 22 radnych Rady Miasta Gniezna. Kto z Państwa radnych jest za?
Chciałbym zabrać głos przed tym
głosowaniem.
Jedno zdanie.
No, jesteśmy w trakcie głosowania w tej chwili.
Pan przewodniczący nie dopowiedział, w jakim celu ma być to zniesione. Prosimy, żeby to wyraźnie radny powiedzieć. W jakim celu?
Ale pan radny z wyglądem przedstawiał swoje stanowisko w tej sprawie. Jako wnioskodawca. Szanowni Państwo, kto z Państwa radnych jest za zdjęciem wspomnianego punktu, który przed chwilą przeczytałem, bardzo proszę o podniesienie ręki. Bardzo proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest za? Bardzo proszę o przeliczenie.
8.
Dobrze. Kto z Państwa radnych jest przeciwny? Bardzo proszę o przeliczenie. Znaczy to było 8, a tu jest 12. A powinno być 22. A, rozumiem, jeszcze nie doszliśmy do wstrzymania. Dobrze, kto z radnych się wstrzymał? Dobrze, wszystko jasne. Szanowni Państwo, stwierdzam, że propozycja
zdjęcia projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gniezna została odrzucona 12 głosami. Za było 8 radnych, a 2 radnych wstrzymało się od głosu. Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do drugiego punktu dzisiejszego procedowania. Zatwierdzenie protokołów z obrad 40 i 41 sesji Rady Miasta Gniezna. Protokoły z obrad 40 i 41 sesji Rady Miasta Gniezna zostały sporządzone zgodnie z ich przebiegiem i znajdowały się do wglądu w biurze Rady Miasta. O ile nie zauważę propozycji uzupełnienia protokołów, to uznam, że został przyjęty bez uwag. Nie widzę. Dziękuję bardzo. Trzeci punkt to interpelacje Rady. Przypominam, że zgodnie z regulaminem Rady Miasta Gniezna interpelacje składamy na piśmie w okresie międzysesyjnym i na sesji. W okresie międzysesyjnym interpelacje złożyli pani radna Małgorzata Cichomska-Szczepaniak w sprawie budowy chodnika od przejazdu kolejowego do bramy głównej rodzinnych ogródków działkowych przy ulicy Roosevelta. Pan radny Sławomir Graczyk w sprawie poszerzenia części ulicy Roosevelta. Pan radny Jan Szarzyński złożył 2 interpelacje. Pierwsza w sprawie oznakowania drogowego na drodze wewnętrznej przy ulicy Armii Krajowej między budynkami 22 i 24 oraz druga w sprawie naprawy drogi wewnętrznej przy ulicy Grunwaldzkiej. Pan radny Marek Zygmunt złożył cały szereg interpelacji i tak. Pierwsza w sprawie wykoszenia trawy z drogu melioracyjnego położonego na ustroniu przy kościele pod wezwaniem błogosławionego roku Bogumiła. Druga w sprawie poszerzenia ulicy Ludowej na jej końcowym brzegu na styku z ulicą Żwirki i Figury. Kolejna w sprawie utworzenia przejścia dla pieszych przed ulicą Biskupińską na wysokości przystanku autobusowych MPK. Następna w sprawie utworzenia zatoczy parkingowych na przystankach MPK przy ulicy Biskupińskiej. Następna w sprawie poprawy estetyki wejścia do Parku Miejskiego imienia generała Andersa. Dalej, w sprawie poprawy warunków wypoczynku mieszkańców, pewnie chodziło o osiedle Kazimierza Wielkiego. Dalej, w sprawie ustawienia znaku drogowego przy ulicy Sikorskiego, w sprawie flagi miasta Gniezna, w sprawie położenia płytkami chodnikowymi miejsca oczekiwania pasażerów komunikacji miejskiej na przystanku przy ulicy Ocholskiej, w sprawie zwiększenia ilości miejsc parkingowych na parkingu na ulicy Orła Białego 6, w sprawie poszerzenia ulicy Zamiejskiej na odcinku od osiedla Róża do Figury stawiającej w połowie drogi do ulicy Zawolskiego, w sprawie położenia płytkami platform pod dzwonami na odpady. Radny Michał Gleńska złożył interpelację w sprawie sprawdzenia drzewostanu na terenie miasta Gniezna. Natomiast na dzisiejszą sesję wpłynęła tylko jedna interpelacja. Pan radny Janusz Bruszkiewicz złożył interpelację w sprawie usunięcia drzewa w obrębie skrzyżowania ulicy Wielbiczany na Kasztelańskiej. Szanowni Państwo, informuję, że zgodnie jednocześnie, że skrótowej odpowiedzi na zgłoszone dzisiaj interpelacje może udzielić prezydent miasta Gniezna w punkcie przedostatnim zapytania wolnej głosy. Natomiast zgodnie ze statutem miasta Gniezna każdy radny otrzyma wyczerpującą odpowiedź na piśmie w terminie 14-dniowym. Punkt 4. Informacja przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Uprzejmie informuję Wysoką Radę, że od czasu ostatniej sesji wziąłem udział w kilku uroczystościach i spotkaniach. Informuję, że od czasu 40. sesji Rady Miasta Gniezna wpłynęły do Rady Miasta m.in. następujące pisma. Hałpis wyroku USA w Poznaniu stwierdzający nieważność uchwały nr 27 łamane przez 289 przez 2016. Pismo prokuratury dotyczące nadesłania odpisu uchwały w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Informacja o wszczęciu postępowania nadzorczego przed Regionalnym Wydziałem Rachunkowym na uchwałę 39 łamane przez 400 przez 2017 dotyczącą pomocy finansowej na likwidację. Azbestu. Kolejne pismo. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 40 łamane przez 414 2017 Rady Miasta Gniezna z dnia 21 czerwca 2017 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji. Podobna skarga pani Janiny H. na działalność prezydenta miasta Gniezna w tej sprawie na dzisiejszej sesji podjęłem stanowisko. Kolejne. Informacja Regionalnej Izby Obrachunkowej o będzie pisarskim w uchwale nr 42 łamane przez 427 przez 2017 dotyczy zmiany budżetu miasta na 2017 rok. Odpis wyroku w USA w Poznaniu stwierdzający nieważność uchwały 27 łamane przez 288 przez 2017. Prośba prezydenta miasta Gniezna o zmianę terminu dzisiejszej sesji. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej
uchwały w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 40 łamane przez 431 2017 roku Rady Miasta Gniezna z dnia 17 lipca 2017 w sprawie udzielenia dotacji celowej powiatowi gnieźnieńskiemu na realizację zadania pod nazwą likwidacja drogów zawierających drogę nadbez na terenie powiatu gnieźnieńskiego w 2017 roku. Ponadto pragnę Państwu powiedzieć, że wystąpiłem także odrębne pismo do Pana Prezydenta o przedstawienie Wysokiej Radzie skutków nawałnic, kosztów likwidacji nawałnicy, skutków likwidacji zniszczeń oraz preliminarz ich likwidacji. I to wiem, że w dniu wczorajszym, godzinach popołudniu otrzymaliście Państwo na maila. Oprócz tego otrzymacie Państwo to jeszcze dzisiaj w formie papierowej. Wszystkie te Państwa, te wszystkie te pisma przekazywałem Państwu radnym do wiadomości. Punkt 5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Gniezna o pracy w okresie intersesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady. Proszę Pana Jarosława Grobelnego, zastępcę Prezydenta Miasta Gniezna, o poinformowanie Rady, jakie działania podjął Prezydent Miasta w okresie intersesyjnym.
Panie Przewodniczący.
Tak, słucham.
W sprawie interpelacji jeszcze można?
Chciałbym zgłosić interpelację.
Nie. Chciałbym się odnieść do interpelacji i odpowiedzi na nie.
Do tego są zapytania wolne głosu. W tym czasie będzie Pan mógł jak najbardziej wypowiadać. W tej chwili rządzimy się swoim harmonogramem. Proszę bardzo, Panie Prezydencie, przekazuję Panu dowód mojego zaufania.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rada. Prezydent w okresie międzysesyjnym nadzorował realizację następujących zadań w zakresie inwestycji komunikacyjnych i dróg. Zrealizowane zostały następujące zadania. Oświetlenie ścieżki pieszej przy ulicy Wiosny Ludu, oświetlenie placu zabaw dla dzieci przy ulicy Sosnowej, przejść dla pieszych przy ulicy Dobrego Łubieńskiego, sięgacza przy ulicy Pustakowskiej, realizacja elewacji budynku Muzeum Zabytków Kultury Technicznej przy ulicy Wrzesińskiej, to był budżet obywatelski, wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz istniejącej oraz instalacji cieplnej wody użytkowej w nieruchomościach mieszczących się przy ulicy Sienkiewicza 23, Rzeźnickiej 7 i Świętego Wawrzyńca 11. Renowacja elewacji kamienic wchodzących w skład komunalnego zasobu miasta Gniezna przy ulicy Sienkiewicza 23, Parna 2, Warszawska 16. Renowacja elewacji budynku stanowiącego współwłasność miasta Gniezna oraz później spółka z przy ulicy Parna 9, Rynek 5. Remont schodów kamiennych w gminie Pojednania, remont muru oporowego przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. Wymiana ogrodzenia, stałego naprawa kulu oforowego, odbiór dwóch zbiorników do wody pitnej, przystosowanie do przewozu samochodem hakowym, przebudowa kanalizacji na stadionie miejskim przy ulicy Wrześnińskiej, wzmocnienie nawierzchni ulicy Wierzbiczany, przebudowa ulicy Kwiatowej oraz Bluszczowej pierwszy etap na kładkach chodników na osiedlu Łokietka. W trakcie realizacji między innymi są następujące zadania. Proszę Państwa, ostatniej godziny realizowana jest rozbiórka wiaduktów nad ulicą pod trzema mostami. O godzinie 24 wykonawca powinien zejść z placu budowy po zakończeniu robót i udrożnić ruch, czyli od jutra, właściwie od godziny 001, ten ruch samochodowy pod trzema, już pod jednym wiaduktem powinien być prowadzony. Proszę Państwa, jednak jest to zadanie w ciągu realizacji, dlatego że puszczenie ruchu wynika z tego, że chcemy jak najszybciej udrożnić ten ważny pracę komunikacyjny. Natomiast w dalszym ciągu będą prowadzone prace związane z wyprostowaniem tego odcinka oraz ze zmianą organizacji świateł. I to będzie prowadzone już bez zamykania ruchu dla pojazdów, rowerów i osób pierwszych, bo dla nas najważniejsze było to, żeby jak najszybciej tę inwestycję zrealizować. Tylko powiem tak, inwestycja niby prosta, ale dość skomplikowana organizacyjnie. Do ostatniej chwili trwały uzgodnienia, dyskusje z współzamawiającym realizację tej części inwestycji, czyli z PKP, ale generalnie się udało. Myślę, że z pożytkiem dla wszystkich mieszkańców miasta i od sobotę Także będzie uruchomiona, będzie przywrócony ruch na ulicy Pocztowej, tak jak deklarowaliśmy wcześniej. Będzie tu ruch w jednym kierunku, tak to było dotychczas. Będą prowadzone równolegle prace dalsze nad zakończeniem tej inwestycji. I inwestycja, tak jak powiedzieliśmy, do końca września się zakończy, wtedy tam zostanie uruchomiony ruch dwukierunkowy. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o dalsze zadania, które są w trakcie realizacji, to oczywiście rewitalizacja starego ratusza, to modernizacja, elewacja, urządzenia budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Lekarza, roboty budowlane polegające na przestawieniu lub postawieniu pieców kaprowych w lokalach wchodzących w skład komunalnego zasobu miasta Gniezna, budowa budynku wielorodzinnych przy ulicy Cymsa, przebudowa ulic Wierzchowej, Laubica, Głębokiej, 28 grudnia, Klonowej, Lewela, Cieszkowskiego, Krańcowej, Pocztowej, znaczy Pocztowej w dalszym ciągu, tak jak powiedziałem, będzie ona trwała, oraz dróg wewnętrznych na osiedlu Grunwaldzkich. Prace związane z budową kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej wraz z odbudową nawierzchni, budową chodnika przy ulicy Roosevelta, jest to odcinek od rowu nawadniającego od ulicy do ulicy Przemyszyńskiej, roboty współfinansowane z przedsiębiorstwem wodociągowym kanalizacji. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania zagospodarowania strefy śródmieścia miasta Gniezna, Dolina Pojednania, budowa parkingu przy ulicy Powstańców Wielkopolskich, Złożyła Świętokrzyska, drugi etap, Żwirki Góry. Prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół jeziora Gniary w Gnieźnie, roboty drogowe, oświetleniowe oraz uporządkowanie terenów zielonych, etap drugi. Opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zagospodarowania ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla miasta Gniezna, wykonanie wentylacji wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji cieplnej wody użytkowej w nieruchomościach mieszkających się w ulicy Wolsława Dobrego 8, czystej 2, czystej 2B, Dąbrówki 9, Piewicza 11 i Małe 1, opracowanie projektu koncepcyjnego południowej obwodnicy miasta. Ponadto trwają remonty cząstkowe, dróg gminy, przeprofilowanie ulic z wałowaniem, walcem, konserwacja istniejących nawierzchni uczniowych, wykonywane jest oznakowanie pionowe elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych, wewnętrznych, na terenie miasta Gniezna, równanie wiosenne utrzymywanie sygnalizacji świetlnej. Realizacja zadań w zakresie zagospodarowania przestrzennego. Realizacji jest uchwała nr 5/38/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Pałuckiej i Orkowskiej w Gnieźnie. Przygotowano ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu publicznego plotu. Termin wyłożenia od 4 września do 4 października. Dyskusja publiczna do 25 września 2017 roku, przyjmowanie uwag do 25 października 2017 roku. Serdecznie zapraszam Państwa do udziału ewentualnie w tych konsultacjach. Uchwała nr 5/36/2015 Rady Miasta Gniezna z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kokoszki Pustakowa w Gnieźnie. Wpływają uwagi na etapie wyłożenia projektu planu z prognozą działania środowiska publicznego w rządu. Termin wyłożenia od 25 lipca do 23 sierpnia 2017 roku. Dyskusja publiczna w dniu 21 sierpnia 2017 roku. Przyjmowanie uwag do 13 września 2017 roku. Uchwała nr 5/37/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Konopińskiej w Gnieźnie. Trwa oczekiwanie na wykreślenie budynku sali sportowej przy ulicy Konopińskiej 6 z wojewódzkiej gminnej ewidencji zabytków. Uchwała nr 12/101/2015 z dnia 30 września 2015 roku w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu u zbiegu ulic Kochanowskiego, Paderskiego, Gnieźnie. Próba opinii i uzgodnienia dotyczące projektu planu. Termin do 6 września 2017 roku. Uchwała nr 18/181/2016 Rady Miasta Gniezna z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu uzyskania przestrzennego, terenowanie ulicy Bolesława Chrobrego i ulicy Sowieckiego, obniesienie przygotowania krajowego planu do opiniowania wewnętrznego oraz prognoza oddziaływania środowiska. Uchwała nr 23/249/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zgromadzenia przestrzennego terenu w rejonie ulicy Krawskiego i Wielkoszki w Gnieźnie. W wyniku analizy złożonych do porządnego planu wniosków zaistniała konieczność dokonania zmian w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta Gniezna. Uchwała nr 27/285/2016 Rady Miasta Gniezna z dnia 28 września 2016 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zgromadzenia przestrzennego terenu w rejonie ulicy Orkowskiej w Gnieźnie, podaję opinię zgodnie z dotyczącym projektu, termin do 13 września. Uchwała nr 39/267/2016 Rady Miasta Gniezna z dnia 3 listopada 2016 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Strzeleckiej i Osiniec w Gnieźnie. Zamówiono materiały geodezyjne niezbędne do sporządzenia projektu planu. Uchwała nr 36/373/2017 Rady Miasta Gniezna z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Brzesińskiej w Gnieźnie. Analiza wniosków złożonych do projektu planu. Uchwała nr 39/390/2016 Rady Miasta Gniezna z dnia 26 kwietnia 2016-2017 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Gdańskiej i Spiszowej w Gnieźnie. Zamówiono materiały geodezyjne niezbędne do sporządzenia projektu planu. Uchwała nr 39/389/2016 z dnia 26 kwietnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta Gniezna dla terenu PKP oraz terenu objętych uchwałą nr 23/249/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku. Trwa analiza wniosków zebranych do zmiany studium, a procedura wyłonienia wykonawcy zmiany studium. Uchwała nr 40/424/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej w ulicy Poznańskiej w Gnieźnie. Wpływają wnioski do planu, termin do 31 sierpnia 2017 roku. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy projektu planu. Realizacja zmian w zakresie ochrony środowiska. Uchwała nr 14/141/2015 Rady Miasta Gniezna z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji programu poprawy jakości powietrza druga kawka, zadanie likwidacji źródeł niskiej emisji w Rady Miasta Gniezna. Podpisanych zostało 76 wniosków z wnioskodawcami, planowanych zlikwidowanych pieców, kotłów i palenisk to 146 sztuk. Oczywiście dotyczy to tego okresu. Planowane to koszty dofinansowania 336 875 zł w wyniku lokalizacji likwidacji urządzeń na pani Pastora, zmniejszono ilość spalanego węgla o około 357,7 tony i drewna o prawie 233,7 m3. Ilość lokali 94, z czego 93 lokale zostaną podłączone do ogrzewania gazowego, plus 1 dom, 1 rodziny do miejskiej sieci górniczej. Uchwała nr 22/228/201 18 maja 2016 roku w sprawie współdziałania spółek gnieźnieńskich w realizacji przedsięwzięcia pod nazwą likwidacja wyrobów zawierających azbest, wyrobów 50 rozmów, z czego jeden został odrzucony. Wnioski można składać w terminie do 30 września, a prace wykonane w pełnym do dnia 31 sierpnia 2017 roku. W aspekcie do tej uchwały jeszcze będziemy mieli dzisiaj stosowną uchwałę dotyczącą właśnie likwidacji źródeł zawierających azbest, ale to później będę o tym mówił w uzasadnieniu. Realizacja w zakresie mienia komunalnego, uchwały zrealizowane, to jest uchwała nr 25/268/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie przy ulicy Poznańskiej 86. Akt notarialny został podpisany w dniu 16 sierpnia bieżącego roku. Uchwała nr 32/341/2017 Rady Miasta Gniezna z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej dla użytkownika wieczystego. Akt notarialny został podpisany w dniu 28 lipca bieżącego roku. Uchwała nr 34/357/2017 Rady Miasta Gniezna z dnia 22/2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej dla użytkownika wieczystego. Akt notarialny został podpisany 20 czerwca bieżącego roku. Uchwała nr 37/387/2017 Rady Miasta Gniezna z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat nieruchomości położonej w Gnieźnie przy ulicy Gdańskiej. Uchwała dzierżawy została zawarta w dniu 10 sierpnia. Uchwała 39/401/2017 Rady Miasta Gniezna z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej przy ulicy Turkusowej w Gnieźnie. Akt notarialny został zawarty 1 sierpnia bieżącego roku. W trakcie realizacji są następujące uchwały. Uchwała nr 18/176/2016 dnia 24 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ulicy Wierzbliczanej w Gnieźnie. Uchwała nr 20/2007/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie dzierżawy, prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Szprotawie przy ulicy Sobieskiego 51 na rzecz gminy Szprotawa. Uchwała nr 23/245/2016 dnia 22 czerwca 2016 roku w wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości położonej przy ulicy Wodnej w Gnieźnie. Uchwała nr 25/267/6/2016 dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie przy ulicy Roosevelta. Uchwała nr 25/265/2016 dnia 31 sierpnia w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej położonej w rejonie ulicy Zgodnej w Gnieźnie. Uchwała nr 25/267 Rady Miasta Gniezna z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego. Uchwała nr 27/284/2016 z dnia 28 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Gnieźnie. Uchwała nr 27/286/2016 z dnia 28 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Gnieźnie w rejonie ulicy Orzeszkowej. Uchwała nr 27/282/2016 z dnia 28 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie przy ulicy Świętego Michała. Uchwała nr 28/301/2016 Rady Miasta Gniezna z dnia 28 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Gnieźnie przy ulicy Wrzesińskiej 43. Uchwała nr 29/313/2016 Rady Miasta Gniezna z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Gnieźnie przy ulicy Północnej. Uchwała nr 32/343/2017 Rady Miasta Gniezna z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej przy ulicy 3 Maja Kilińskiego w Gnieźnie. Uchwała nr 32/342/2017 Rady Miasta Gniezna z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Gnieźnie w rejonie ulicy Gdańskiej. Uchwała nr Uchwała nr 340 na 2017 Rady Miasta Gniezna dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego. Uchwała nr 34 na 356 na 2017 Rady Miasta Gniezna z dnia 22 lutego 2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w rejonie położony w Gnieźnie w rejonie ulicy Cegielskiego. Uchwała nr 34 na 355 na 2017 Rady Miasta Gniezna z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie darowizny nieruchomości niezabudowanej położonej w Gnieźnie przy ulicy Strumykowej uczynionej na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Gnieźnie, uchwała nr 34 na 354 na 2017 Rady Miasta Gniezna z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe w ramach programu pod nazwą Mój Własny Dom Gnieźnie. Uchwała nr 34 na 353 na 2017 Rady Miasta Gniezna z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Gnieźnie w rejonie ulicy Orzeszkowej. Uchwała nr 37 na 385 na 2017 Rady Miasta Gniezna z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Jankowie Dolnym. Uchwała nr 37 na 388 na 2017 Rady Miasta Gniezna z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Cielistej w Gnieźnie. Uchwała nr 39 na 402 na 2017 Rady Miasta Gniezna z dnia 31 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej Gnieździe w rejonie ulicy Kostrzewskiego. Uchwała nr 39 na 403 na 2017 Rady Miasta Gniezna z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej Gnieździe w rejonie ulicy Kostrzewskiego. Uchwała nr 40 na 413 na 2017 Rady Miasta Gniezna z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Gnieźnie przy ulicy Kolejowej. Uchwała nr 41 na 428 na 2017 Rady Miasta Gniezna z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości narodowej na rzecz użytkownika wieczystego. Uchwała nr 41 na 429 na 2017 Rady Miasta Gniezna z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Gnieźnie przy ulicy Cierpięgi Łokowej. Uchwała nr 41 na 430 na 2017 Rady Miasta Gniezna z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Gnieźnie przy ulicy Lasurowej. Uchwała nr 32 na 344 na 2017 Rady Miasta Gniezna z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Hanowo do porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 9 marca 1992 roku między Prezydentem Miasta Gniezna, Burmistrzem Miasta Gminy Czerniowa oraz Wójtem Gminy Gniezno, podpisanie aneksu do porozumienia po podjęciu stosownych uchwał przez pozostałe strony porozumienia międzygminnego. Uchwała nr 36 na 372 na 2017 Rady Miasta Gniezna z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie rozwiązania spółki działającej pod firmą Gnieźnieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do 31 marca bieżącego roku decyzją zgromadzenia wspólników spółka została postawiona w stan likwidacji. Uchwała nr 12 na 99 na 2015 z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Jeziornej w Gnieźnie czeka na realizację do czasu urządzenia parkingu zastępczego. Realizacja zadań w zakresie oświaty w dniu 17-18 sierpnia 2017 roku odbyło się 11 postępowań egzaminacyjnych na stronie uczciwie mianowanego. 30 sierpnia 2017 roku wręczono powierzenie stanowiska Kowalska, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Gnieźnie panu Robertowi Andrzejewskiemu, 30 września 2013 roku, wręczono post powierzenie stanowiska dyrektora przedszkola nr 9 w Gnieźnie pani Krystynie Bernackiej. Ponadto w okresie wakacyjnym odbyła się kolejna edycja Królewskiego Festiwalu Artystycznego. W tym można było uczestniczyć m.in. w Festiwalu Kultury Hip-Hop, Weekendu Miłych Kotów, Dnia Gniezna, Przeglądzie Piosenki Żeglarskiej, Rynek pod Żaglami, Gnieźnieńskich Spotkaniach Teatralnych, Bez Kurtyny, Festiwalu Kultury Słowiańskiej, Koronacji Królewskiej, Międzynarodowym Zlocie Cabrio Poland, Wikendzie Grek Ogólicznych, Po Drodze oraz Międzynarodowych Spotkaniach z Folklorem. Na bieżąco realizowane są m.in. następujące uchwały w sprawie budżetu miasta Gniezna, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-35, zasad wynajmowania lokali użytkowych i powierzchni reklamowych, w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Gniezna na lata 2015-2020, w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny oraz w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach jednorodzinnych stanowiących własność miasta Gniezna na rzecz dotychczasowych najemców. Realizowane są w oparciu o złożone wnioski. W sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gniezna. Nie sposób, proszę Państwa, w tym miejscu nie wspomnieć o nawałnicy, która nawiedziła nas 11 sierpnia, kiedy to przez nasze miasto przeszła nawałnica, która poczyniła szereg szkód, straty i zniszczenia. Widoczne były wszędzie, w domach jednorodzinnych, wielorodzinnych, budynkach oświatowych, ogrodach, nekropoliach, parkach, skwerach, na drogach. Wiatr nie oszczędził także naszego największego zabytku, czyli katedry. Służby miejskie rozpoczęły pracę przy usuwaniu skutków nawałnicy niezwłocznie, już w piątkowy wieczór, a w sobotni ranek pojawiły się na ulicach miasta, tych najbardziej dotkniętych nawałnicą, kontenery, do których mieszkańcy mogli oddawać, czy mogli wyrzucać odpady zielone, które usuwali ze swoich posesji, a także z terenów otaczających. Najpierw usuwane były drzewa zalegające na domach i ogrodach, także były usuwane drzewa na drogach, część dróg była po tej nawałnicy nieprzyjezdna. Dzięki temu także już w sobotę rano nasze miasto było przejezdne. Prace przy usuwaniu skutku nawałnicy i naprawianie zniszczeń trwają nieprzerwanie aż do dnia dzisiejszego i Szanowni Państwo, potrwają jeszcze sporo czasu. Myślę, że to jest kwestia kilku, o ile nie w niektórych przypadkach nawet kilkunastu miesięcy. Skutki nawałnicy odnotowaliśmy także w infrastrukturze miejskiej. Proszę Państwa, infrastruktura sportowa, zniszczenia na basenie, stopniu żużlowym, kąpielisku na jeziorze Miniary, Orliki na Małej, Brzesińskiej, Biskupińskiej, boisko treningowe na ulicy Strzemekowej, hala na ulicy Brzesińskiej, zieleń miejska, no to tutaj właściwie trudno jest komentować, bo praktycznie została bardzo mocno zdewastowana. I z jednej strony oczywiście są to, można powiedzieć, koszty związane z wycinką tego, co zostało wywrócone, zniszczone, ale my tak naprawdę trudno nam będzie oszacować tą wartość, ten majątek, który został zniszczony, bo każde drzewo jest pewnego rodzaju majątkiem. Tutaj te koszty są znacznie większe niż sama kwestia usunięcia drzewa. Też o tym musimy pamiętać, bo myślę, że przez najbliższe pokolenie te drzewa, albo przez pół pokolenia te drzewa będą musiały, nowo zasadzone będą musiały dorosnąć do tych rozmiarów, które miały drzewa świeżo. Które zostały zniszczone podczas nawałnicy. Nieruchomości oświatowe także uległy uszkodzeniom. Przekazały te informacje szkoły podstawowe między 5, 6, 8 i 9, przedszkola 2, 3, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 15 oraz żłobek. Miejski zasób mieszkaniowy, urządzenia budynku, zniszczone dachy i zalania, miejski zasób użytkowy, targowiska i między innymi budynki na pożara przy ulicy Wrzesińskiej, zniszczony aerator na jeziorze Jelonek i system sedymentacyjno-filtracyjny na dopływie do jeziora, wiaty przystankowe, lampy uliczne, znaki drogowe itd. itd. Proszę Państwa, dostaliście Państwo szczegółowe informacje dotyczące tych zniszczeń. Zresztą myślę, że Państwo doskonale te zniszczenia odnotowaliście sami, widząc te szkody, które zostały poniesione. W dniu 11 sierpnia przeprowadzono nieprzerwanie, pracuje od 11 sierpnia nieprzerwanie pracuje sztab kryzysowy oraz powołano zarządzenie prezydenta miasta Gniezna. Komisja do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód. Majątek miasta jest ubezpieczony i wszystkie szkody na bieżąco są zgłaszane do ubezpieczyciela, a jest nim PZW. Proszę Państwa, w związku z dużą ilością odpadów, tak jak Państwo wiecie, już przyjmowane są odpady na ulicy Kawiary, tam szczególnie te odpady zielone, duże, które można przywozić. To składowisko odpadów zielonych było także czynne 15 sierpnia. Wstępna wartość, proszę Państwa, szkód w majątku miejskim opiewa na kwotę 2 miliony złotych, ale to są raczej koszty, które właśnie zostały policzone w sposób taki, że tyle będziemy musieli ponieść, czy tyle będziemy musieli wydać pieniędzy, żeby doprowadzić nasze miasto i te tereny, które są przede wszystkim własnością miasta, do stanu użytkowego, czyli że będzie można z nich w pełni korzystać. Natomiast tak jak powiedziałem, tutaj w te kwoty nie jest liczona wartość tego, co zostało wprost zniszczone. Proszę Państwa, ja już nie chciałbym ewentualnie tutaj też przedłużać, w związku z tym, że Państwo tą informację macie, gdyby były jakieś pytania, to myślę, że w wolnych głosach i wnioskach na te pytania ewentualnie Państwa uwagi będę w stanie odpowiedzieć. Dziękuję bardzo.
Nie opowiedziałem.
Dziękuję bardzo. Pan radny Marzyński, rozumiem, że w kwestii tutaj związanej z informacją pana prezydenta, tak? I bardzo krótko proszę.
Oczywiście, dziękuję panie przewodniczący. Ja mam dwa pytania odnośnie tego sprawozdania. Pierwsze moje pytanie, bo pan prezydent wspomniał o remoncie trzech mostów. No ja tam osobiście dzisiaj rano jeszcze byłem i widziałem, jak tutaj jest stanie. Czy mamy absolutną pewność, że dzisiaj o godzinie 00, tak jak pan prezydent powiedział, że ten mostów zostanie wznowiony i czy wykonawca tutaj jest w terminie? I drugie moje pytanie dotyczy sprzedaży nieruchomości zamieszkałej przy Michała 14. To pamiętamy, że na pewno emocje wzbudziła to, bo to było tak, jakby zaraz sprzedawaliśmy nieruchomość zamieszkałą. Czy jest taka możliwość, żeby w akcie notarialnym sprzedaży tej nieruchomości zapisać na przykład jakiś zapis dotyczący tego, że przez jakiś konkretny okres czasu, na przykład przez 10 lat, nie było możliwości eksmisji osób, które tam już mieszkają? No bo to jest pierwszy przypadek, kiedy jako miasto sprzedaje nieruchomość już z mieszkańcami tam na miejscu.
Czasem nie jestem mecenasem, ale ewentualnie tutaj poproszę o wypowiedź mecenasów naszych, tutaj doskonałych. Natomiast według mojej świadomości i wiedzy raczej nie, dlatego że nie ma sprzedaży warunkowej, ale tutaj jeśli panowie mecenasi się wypowiedzą, bardzo byłbym wdzięczny. Natomiast jeżeli chodzi o rozbiórkę dwóch z trzech wiaduktów, szanowni Państwo, mamy informację, ja jeszcze ją sprawdzałem przed wyjściem na sesję, wykonawca zadeklarował, że o godzinie 00 opuści plac budowy, więc trudno nam jest dyskutować z wykonawcą. O godzinie chyba 18 pojawi się maszyna, która będzie sprzątała to, co zostało usunięte. Prace, proszę Państwa, chciałbym zaznaczyć, że prace trwają naprawdę pełną parą. Wykonanie tego zadania w ciągu 10 dni jest, można powiedzieć, dosyć dużym mistrzostwem świata, szczególnie, że proszę Państwa, okazało się w trakcie pracy wykonawca złożył taki wniosek o uwzględnienie jego uwag. Okazało się, proszę Państwa, że fundamenty są 3 razy większe niż wynikało to z projektu dotyczącego rozbiórki. Była to naprawdę solidna robota wykonana w ramach tych wiaduktów. Powiem tak, dobrze, że już ich nie ma, że za wszyscy, którzy widzieli postęp pracy, ja powiem tam dzisiaj jeszcze rano zobaczyć, no powiem szczerze, ten zupełnie inaczej wygląda. Zresztą podobnie ten parking tutaj, który za oknem został stworzony specjalnie dla tego kompleksu, w którym jesteśmy. to zupełnie inaczej wygląda. Jak to porównamy sobie ze zdjęciami sprzed jeszcze kilku tygodni, to rzeczywiście została duża robota przez tą firmę zrobiona. Na nasze szczęście w kosztach takie, jak zaproponowała, są pewne gdzieś tam wnioski, wnioski wykonawcy, ale to będzie rozpatrywane wspólnie z PKP. Na szczęście udało się przede wszystkim skończyć robotę i mam nadzieję, że o godzinie 12 po północy, tak, albo o godzinie 24 zostanie to zakończone. Jeśli będą jakieś drobne, poślizgi, no to myślę, że już najpóźniej po godzin rannych ruch. Co jest najbardziej istotne dla tych wszystkich, którzy przemieszczają się z południowej na północną i z północnej na południową część miasta, będzie udrożniony. Takie jest oczekiwanie wszystkich naszych mieszkańców.
A pytanie uzupełniające do tego. Rozumiem, że w tym momencie ruch będzie prowadzony na znakach pionowych, a nie na sygnalizacji świetlnej, tak?
Proszę Państwa, ruch będzie prowadzony tak samo, jak jest dzisiaj. Sygnalizacja świetlna będzie stała tam, gdzie jest. Została sprawdzona 2 godziny temu, włączona, działa, tak? Bo jak Państwo wiecie, no, przy takich robotach różne rzeczy można wyrwać ziemi. Została sprawdzona, ona działa i tak będzie funkcjonowała do momentu wyprostowania drogi. Po wyprostowaniu drogi zostanie ten sygnalizator pierwszy, który już nie stoi przed wjazdem, pod wiatr, który już nie istnieje. Zostanie to zlikwidowane i zostanie to przeprogramowane światła. To wszystko dlatego, proszę Państwa, że cały czas zostaje ten wąski odcinek, po którym dwa samochody się niestety nie zmieszczą, więc tutaj no, nie możemy dzisiaj jeszcze tych świateł zniwelować. Tak jak zresztą informował prezydent, tak, ten pierwszy zakres rozkrójkowy miał zakończyć się do 31 września. Dzisiaj powinien zakończyć. Natomiast to nasze prace, które już my sami musimy wykonać, wynikające z wyprostowania drogi, one będą kontynuowane. Zobaczymy, w tej chwili prowadzimy jeszcze uzgodnienia, bo jak Państwo wiecie, żaden wykonawca nie chce wycenić rogu, dopóki nie zobaczy tego, co jest odkryte. Tam się okazuje, że jestem dość mocno płoniasty, będzie trzeba go ustabilizować i generalnie mam nadzieję, że te roboty zaczną się w przeciągu około tygodnia, 2 tygodni, związane z prostowaniem już drogi, a potem rok, no to jest chwila, wtedy w godzinach nocnych zostaną to przeformowane i będzie, proszę.
Dziękuję bardzo. Jeżeli Państwo będziecie mieli jeszcze jakieś dodatkowe pytania, to przy ostatnim punkcie myślę, że mogą zostać rozwinięte. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 5, do punktu 6, podjęcie uchwał z zakresu gospodarki finansowej.
A Pan mecenas?
Ja myślę, że Pan mecenas dobrze powiedział, odpowiedział w zapytaniach w wolnych głosach. Nie będziemy w tej chwili przyciągali tego punktu. Punkt 6, podjęcie uchwał z zakresu gospodarki finansowej. I w tym punkcie mamy pierwszą uchwałę, projekt uchwały w sprawie sprostowania błędów uchwały Rady Miasta Gnieźna nr 421/2017 z dnia 17 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Gnieźna na rok 2017. O wprowadzenie do tego zagadnienia proszę panią Ewę Garów-Gobryk, przewodnika Miasta Gnieźna. Jednocześnie chcę pragnę Państwa poinformować, że uchwała nie posiada opinii. Bardzo proszę panią skarbnik.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, uchwała, którą Państwo podejmowaliście 17 stycznia, miała błąd pisarski. Ten błąd wynikał z faktu, że w momencie sporządzania tej uchwały do dnia sesji minister oświaty na swojej stronie zamieszczał zmiany podziału rezerwy subwencji oświatowej i miasto dostawało 3 kwoty, co kilka godzin inną kwotę zwiększenia tej subwencji. To była rezerwa dzielona na rezerwa wynikająca ze zmiany ustawy o systemie oświaty. Przeznaczona była na dostosowanie naszych szkół podstawowych do nowych roczników. No i to spowodowało, że wprowadziłam do załącznika numer 1 plus do ogólnej kwoty dochodów i wydatków kwoty wszystkie 3, natomiast do pozycji, gdzie mamy zwiększa się dochody budżetu miasta, wprowadziłam kwoty 2 i zabrakło nam 60 004 zł. Tym samym Regionalna Izba Obrachunkowa potraktowała to jako zwykły błąd pisarski. Ta uchwała nie została uchylona. Natomiast poproszono nas o to, żeby naprawić ten błąd, co czynimy dobrze uchwałą i poprawiamy zapis tego paragrafu 1 uchwały, gdzie brzmieć on teraz będzie zwiększa się dochody budżetu miasta Gniezna o kwotę 180 865 zł. I to są wszystkie zmiany wynikające z tej uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, która dyskusja, czy ktoś z Państwa radnych chciał zabrać głos? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do głosowania. Pragnę Państwa poinformować, że w głosowaniu cały czas uczestniczy 22 radnych Rady Miasta Gniezna. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w zaproponowanym brzmieniu, proszę o podniesienie ręki. Proszę o policzenie wszystkich głosów. Czy ktoś z Państwa radnych jest przeciwny? Bądź się. Pardon, chciałem, że się zawiesił. Czy ktoś z Państwa radnych jest przeciwny? Tu się wstrzymał, nie widzę. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Gniezna na lata 2017-2035. Wprowadzenie do tego zagadnienia wraz z radną poprawką. Ponownie proszę panią Ewę Garbik, skarbnika miasta Gniezna.
Tutaj, szanowni państwo, dokonujemy zmiany przede wszystkim w załączniku numer 2 do wieloletniej prognozy finansowej, czyli do przedsięwzięć. Dopisujemy 4 nowe zadania, 2 zadania dotyczą wydatków bieżących innych niż programy i projekty i wydatków mają uchwały. Jeżeli chodzi o wydatki bieżące, dopisujemy nowe zadanie, to jest zadanie programu opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, myślnik świadczenie mobilnych usług telekomunikacyjnych dla miasta Gniezna. Zadanie realizowane będzie przez Urząd Miejski w okresie 2017-2019 i z łącznym zobowiązaniem finansowym w wysokości 6499,32 zł. I drugie zadanie bieżące to jest umowa na telefon komórkowy kierownika miejskich świetlic terapeutycznych w Gnieźnie. Umowa również będzie obowiązywała przez okres 3 lat 2017-2019 z łącznym zobowiązaniem finansowym 3170 zł i 2 wydatki majątkowe. Dopisujemy, szanowni państwo, do przedsięwzięć majątkowych zadanie pod nazwą budowa centrum przesiadkowego w Gnieźnie. To zadanie planujemy realizować od roku 2017 do 2019. Łączne zobowiązanie finansowe 1 313 284 zł. I ostatnie zadanie majątkowe, jakie wpisujemy, to jest rewitalizacja parku imieniem trzech kultur Juliusa Roosevelta w Gnieźnie. Okres realizacji 2 lata 2017-2018 i tutaj zobowiązanie finansowe to jest kwota 2 000 000 zł. W załączniku numer 1 dokonujemy, szanowni państwa, zmian po stronie dochodów, wydatków wynikających z 2 zarządzeń prezydenta, które pan prezydent podjął w dniu 20 lipca i tym zarządzeniem zmienialiśmy dochody, wydatki budżetu o dotacje głównie na pomoc społeczną z budżetu państwa. To było dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zarządzeniem z dnia 16 sierpnia, którym to pan prezydent po przejściu przez miasto na Wołnicy rozwiązał całą rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 820 000 zł, czyli dochody i wydatki zwiększamy o kwoty wynikające z tych zarządzeń i oczywiście dokonujemy zmiany dochodów, wydatków, przewodów i rozchodów budżetu miasta, która to zmiana wynika z uchwały, którą będziecie państwo zaraz procedować, czyli dotyczącej zmiany budżetu miasta Gniezna. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. O przedstawienie opinii dotyczącej projektu uchwały proszę pana radnego Arkadiusza Masowskiego, przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska. Mikrofon wędruje.
Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciał zabrać głos? Otwieram dyskusję. Pan radny Brzuszkiewicz.
Dziękuję panie przewodniczący, wysoka rado. Chcę powtórzyć to, co powiedziałem na Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska, że nie zgadzam się z propozycją przystąpienia do realizacji wcześniej niż to było planowane, z rewitalizacją parku trzech kultur, dlatego że gdybyśmy to robili w ramach powiedzmy działań, gdzie mamy wolne środki lub decydujemy się na kredyt lub wsparcie finansowe pozyskane z innych źródeł, owszem tak, natomiast jeżeli ma być to kosztem zdjęcia z realizacji z wieloletniego programu gospodarczego ulicy Krańcowej, Trzykotniku, ulicy Głębokiej, ewentualnie jeszcze innych działań inwestycyjnych, niestety, ale jest to dla mnie nie do przyjęcia. Dlatego, że uważam, że to, co żeśmy obiecali mieszkańcom z początku tej kadencji, a chcę powiedzieć, że to ta rada uchwalała, teraz troszeczkę wybiegam do przodu, wieloletni plan gospodarczy, ale no to jest jedno z drugim powiązane. Wiadomo, że program finansowy to jest zapis księgowy, ale z tym zapisem księgowym wiążą się automatycznie skutki związane z brakiem inwestycji. Te inwestycje są bardzo oczekiwane. Myślę, że wyjaśnię tę sprawę w momencie, kiedy będziemy głosowali przy uchwaleniu zmiany WPG. Na tą chwilę uważam, że ta zmiana nie powinna mieć miejsca, nie powinniśmy dokonywać jakichkolwiek zmian. Nie ma podstaw żadnych, aby wyprzedać, powiedzmy, prace związane z rewitalizacją parku kosztem naprawy czy modernizacji ulicy takiej jak ulica Krańcowa czy ulica Głęboka. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciał zabrać głos? Pani, ja rozumiem, Pani Rada Pitosek.
Ja chciałam się zapytać, co to jest to centrum przesiadkowe i gdzie ono będzie realizowane?
Pan prezydent Grobel.
Proszę Państwa, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowna Pani Radna. Chcielibyśmy realizować pewną miastkę, bo to jest tak bardzo górnolotnie nazwane centrum przesiadkowe, natomiast chcielibyśmy zmodernizować dzisiejszy teren, który jest użytkowany przez PKS, czyli to jest obecny przystanek PKS-u. Dlaczego tak? Początkowo plany były trochę inne, żeby lokalizować to po prawej stronie dworca kolejowego, ale w związku z infrastrukturą, którą spodziewamy się po tej stronie, dosyć rozbudowaną, stwierdziliśmy, że najprościej będzie zrealizować to w tym terenie, gdzie on jest realizowany. Po drugie, jest to jedyna działka, która nie należy do terenów tzw. zamkniętych kolejowych, gdzie pozwolenie na budowę uzyskujemy w powiecie. Natomiast łączenie oczywiście jest możliwe, ale wtedy całe pozwolenie na budowę, cała procedura odbywałaby się niestety przed wojewodą. Natomiast, proszę Państwa, chcemy taki projekt zrealizować w oparciu o zewnętrzne dofinansowanie. Mamy zamiar takie dofinansowanie wystąpić. Chodzi przede wszystkim o z jednej strony poprawę bezpieczeństwa, poprawę komfortu i uporządkowanie tego całego terenu. Tak, żeby rzeczywiście mieszkańcy w sposób komfortowy mogli przyjechać, przesiąść, skierować swoje kroki na dworzec kolejowy. Mamy tyle miejsca, ile mamy. Są miasta, gdzie ten teren, chociażby tereny przyległe przy dworcu, we wrześniu pozwalały na wybudowanie czy wygenerowanie więcej miejsca, wybudowanie powiedzmy większego obiektu czy aplikowanie o większe środki finansowe. U nas mamy tego terenu tyle, ile mamy. Jest on ograniczony z jednej strony terenami kolejowymi, które są potrzebne do realizacji zadań kolejowych, z drugiej strony są ograniczone parkiem, a trudno jest, żeby centrum przesiadkowe budować w odległości kilku kilometrów od głównych miejsc, gdzie mieszkańcy rzeczywiście czy faktycznie dokonują przesiadek komunikacyjnych. Więc tak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że się uda po pierwsze przygotować dokumentację, ponieważ ona jest mimo wszystko dość skomplikowana. Z drugiej strony dostać prawo badania tego terenu z PKP. Na trzecie już dostać dofinansowania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciał zabrać głos? Pan Przewodniczący Lupę.
Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący. Ja tak refleksyjnie może bardziej, ale proszę Państwa, jeszcze mam nadzieję, że istnieje wśród radnych coś takiego jak dotrzymywanie słowa. Przede wszystkim wprowadzanie zadań na taką kwotę. Ja się bardzo cieszę, że Pan Prezydent wspólnie z nami podjął decyzję o rewitalizacji parku. Tak? To się dogorało. Ale pamiętam już w drugiej kadencji Pana Aneuta Kamińskiego, kiedy prawie że był 50 swój, mówił, że to co jest w UPG nie należy ruszyć. Ja rozumiem takie korekty finansowe pod tym całym UPG, kiedy są konieczne i niezbędne, ponieważ są wydarzenia nieprzewidziane. Tak? Są takie wydarzenia, które wymagają większych nakładów, ale proszę Państwa, wprowadzać tak duże zadanie w trakcie roku budżetowego z rozłożeniem płatności na 2 lata kosztem innych rzeczy, które są nie tylko o wieloletnim planie gospodarczym, bo jeszcze wrócimy do jednej uchwały dzisiaj. Ona też się wiąże z kosztami, takie same argumenty. Uważam za, nie chciałbym nikogo obrazić, ale za niedotrzymywanie słowa. Tak nie można robić. Po prostu to jest nie tylko nieeleganckie, ale po to nas radni mieszkańcy wybierali, że możemy się lubić, możemy się spierać, ale jak już coś uchwalimy, no to powinno obowiązywać. Tak? Jest nowy budżet w roku 2018. Być może Pan Prezydent zaplanować to wydarzenie nieco później. Rozumiem, gdyby się znalazły nadzwyczajne środki. Argument oczywiście głosujemy. Rozumiem, gdy są środki zewnętrzne do pozyskania, tak jakieś po konkretnej kwocie, no to kosztem nawet czegoś w ogóle, ale mówię, to jest trochę takie niepoważne traktowanie może nie nas, ale mieszkańców. To tyle tytułem, a apelu do koleżanek i kolegów radnych, ażeby jednak tych zmian dotyczących szczególnie parku czy przedkultur, żeby tego nie atakować, bo mówię, to jest, tak być nie powinno. No i zabrać w końcu głosu do prokuratora. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Karmoliński.
Szanowni Państwo, przyznam się, że nie zamierzałem zabierać głosu, ale pan radny Lupę wywołał mnie jakby i muszę potwierdzić w pełni, że ma rację. Tak było, tak reagowałem. Uważałem, że to wtedy w UPG jest to rzecz no, w pewnym sensie święta i nie można tego ruszać, ponieważ zostało to uchwalone i mieszkańcy na to czekają. Z tym, że uważam, że ten przypadek jest dosyć wyjątkowy i przyznam się, że argumentacja pana prezydenta w czasie obrad Komisji Gospodarki mnie przekonała, żeby niejako odstąpić od tej, według mnie, nadal sztywnej zasady. Otóż, co dlatego prezydent powiedział, że... A wszystkiego winna nawałnica. To znaczy nawałnica jest tutaj przyczynkiem do zmiany tejże decyzji. Prezydent uzasadniał, że naprawa szkód wynikających z nawałnicy i równocześnie rewitalizacja parku będzie robiona jakby za jednym zamachem. Natomiast gdyby robić rewitalizację później, a teraz tylko poprawiać to, co zniszczyła nawałnica, koszty byłyby większe i sprawa by się przeciągała w czasie. To znaczy i ten argument mnie przekonał. Po co do jednego zadania podchodzić dwa razy, jeśli można to zrobić jakby za jednym zamachem. I jest to przyczyna obiektywna. Jestem wręcz przekonany, że to nie żadne widzimisię ani prezydenta, ani urzędników, tylko sprawa obiektywna. Czyli powtórzę jeszcze raz, ta okropna nawałnica, która tyle szkód przyniosła miastu i mieszkańcom. To tyle na ten temat. Niemniej jednak jeszcze raz powiem, że podtrzymuję tą zasadę, o której wspomniał pan Rubek. Gdyby były inne przyczyny, to z całą pewnością nie podpisałbym się, ale jest, dla mnie jest argumentacja. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, pan radny Radkowski.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, wysoka rado, panowie prezydenci. Ja mam w tej sprawie bardzo mieszane uczucia, ponieważ mojej wątpliwości nie ulega fakt, że i należy wykonać te zadania, do których się zobowiązano już wcześniej, bo mieszkańcy na to czekają. I Park Trzech Kultur też wymaga bardzo gruntownej rewitalizacji. Wymagał już wcześniej, a tutaj na nawałnicy to wiadomo, jak to wygląda dodatkowo. Ale ciekawi mnie, dlaczego wybrano ten model finansowania tego przedsięwzięcia, które planuje się przyspieszyć, czyli zabrać z jednych zadań, żeby wykonać to drugie. Zastanawiam się, dlaczego nie przyjęto takiego modelu finansowania zadania związanego z rewitalizacją parku, jak przy innych parkach, no na przykład tych centrum miasta, Parku Kościuszki i Kaczorowskiego. Bodaj to było finansowane z kredytu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Oczywiście co do zaciągania kredytu, to też mam sporą rezerwę, ale stąd moje pytanie, dlaczego nie wybrano tej drogi? Dlaczego? Nic takiego nie powiedziałem, nie powiedziałem, jaki byłby mój stosunek do tego, tylko dlaczego nie wybrano tej drogi, tylko akurat taką, żeby zabrać z jednego, żeby dać drugiemu. To jest moje pytanie, dziękuję.
Dziękuję bardzo i pan prezydent może odpowiedzieć.
Nie, jeszcze
tak. To czyli chłopę, tak? No dobrze, to w takim razie pan radny Radkowski. Przepraszam, pan radny Morzejewski.
Dziękuję uprzejmie za ile dam. Proszę Państwa, ja tutaj mam jedną poważną uwagę. Przede wszystkim pan radny Karmoliński powiedział, że sztywna zasada. Zasada, od której się odstępuje, przestaje być zasadą tak naprawdę. I tutaj WPG było wypracowane tak naprawdę w konsensusie pomiędzy najróżniejszymi grupami. Tutaj faktycznie była ta komisja, która pracowała, która wypracowała pewien konsensus. Jeżeli my w tym momencie burzymy pewien konsensus, to nie do końca tak jak powinno być, bo wielokrotnie w trakcie tej kadencji mówiono nam, że pewnych inwestycji, pewnych wydatków nie możemy ponieść, ponieważ nie są wpisane do WPG. A w tym momencie no, mamy taką sytuację, że coś nam wskoczyło, to nie ma problemu, przesuwamy wszystko w WPG, bo akurat jest to. I to jest po prostu cel tej sprawy. Nie to, że my nie potrzebujemy parku, że nie potrzebujemy go rewitalizować, bo wszyscy wiemy, że go potrzebujemy rewitalizować. To właśnie kwestia tego, że mamy pewien konsensus wypracowany pomiędzy wszystkimi, co udało się zrobić, to jest dużo osiągnięcie tej rady, a w tym momencie...
Ale chwileczkę, ja bardzo proszę Państwa o nieprzeszkadzanie sobie wzajemnie.
I to przede wszystkim tutaj budzi nasze wątpliwości. Tyle w temacie. Dziękuję.
Pan przewodniczący Brudziński.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Ten sam temat, który poruszał radny Gawroński, to nikt nic nie znosi jakby nas. Plany zostają. Jest tylko zmiana w czasie. W związku z tym myślę, że...
Uzasadnienie pan...
Uzasadnienie pana prezydenta
jest słuszne.
Nie ma sensu robić czegoś dwa razy. Myślę, że jeżeli o rok przesuniemy inwestycje, nie wyrzucamy ich z planów, nic nie stanie. Jest to typowo gospodarska czynność. I...
O to apeluję. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pan radny Gruszkiewicz.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja mam tylko jedno pytanie. Co takiego trzeba w tym parku zrobić, co dziś jest niezbędne, a co by trzeba było powtórzyć przy rewitalizacji tego parku, bo ja tego nie potrafię zrozumieć. Rozumiem, że gdyby to była sytuacja taka, że naprawiamy dach tej hali, która jest za moimi plecami i wtedy może ktoś powiedzieć tak, wstrzymajmy remont dachu, bo będziemy robili nie dwa razy dach, musimy go zdjąć i tak dalej. W parku, tam gdzie są rośliny, one sobie poradzą zupełnie. Jedyna rzecz, która może być powiedzmy zastanawiająca, to jest to, czy on grozi bezpieczeństwu osób korzystających z tego parku. Ja twierdzę, że nie. Nie wiem, ile osób tutaj, ile radnych z Państwa było w tym parku, bo ja byłem w tym parku. I naprawdę nie widzę niczego, co mogłoby być tak pilne, żeby trzeba było przesunąć przebudowę ulicy Krańcowej o tej głębokiej, o następny rok. I to nie jest prawdą, że my tylko przesuwamy. My po prostu, realizując to zadanie, nie dajemy szansy na realizację następnych zadań, które dzisiaj nie są wpisane w UPG, a już czekają, bo są bardzo istotne dla mieszkańców naszego miasta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu przewodniczącemu Jagodzińskiemu. Dziękuję panie przewodniczący, panie, panowie prezydenci, Wysoka Rado. Ja może odpowiem panu radnemu Brzuszkiewiczowi. Trzeba było przyjść w sobotę, wygospodarować trochę czasu i pan przy sprzątaniu parku wiedziałby pan, co tam się dzieje. Odpowiadając panu Radkowskiemu...
Nie eleganckie, proszę,
odpowiadając panu Radkowskiemu na sposób finansowania, głosował pan przeciwko zaciąganiu kredytów na rewitalizację parków przy dworcu, dlatego dziwię się teraz, że pan sugeruje w tym przypadku takie finansowanie.
Ja nic
co do radnego, co do pana radnego Modrzejewskiego chciałem powiedzieć, że od zasad zawsze są jakieś odstępstwa, tym bardziej, że argumentacja jest tutaj pozytywnie oceniona. Dziękuję. Proszę Państwa,
jedno słowo.
Chwileczkę. Dobra.
Jeszcze czy jakieś pytania do pana prezydenta, właśnie państwo do pana prezydentów. Pan radny Brzuszkiewicz, proszę.
Szanowni Państwo, myślę, że po radzie proszę podejść do mnie i pokażę, co robimy, kiedy i jakie rzeczy dla tego miasta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Myślę, że na tym skończymy na dzisiejszą sesję wymiany przyszłości i bardzo proszę, żebyśmy rozmawiali ze sobą merytorycznie. Czyli jeżeli jest pytanie, to odpowiedź i najlepiej, żeby to robiły osoby, do których pytanie jest kierowane. Pan przewodniczący Rudy.
Nie mam pytania, tylko apeluję do pana przewodniczącego Glejzera, ażeby się trzymał tego, co powiedział na początku sesji, że w przypadku zgadzania się personalnego do osób w taki sposób, no niewyszukany, będzie pan reagował, więc apeluję jako przewodniczący klubu, żeby przywoływać innych radnych. Wobec pana Karolinskiego powiedziałem w dobrej wierze, natomiast nie wytykałem nikomu niczego. I proszę, żeby pan przewodniczący w ten sposób traktował wszystkich radnych. Uważam, że jako szef klubu, że pan Jagoński zachował się, wypowiedział się niestosownie. To się zdarza. Pan Boże, może to się zdarzy, ja to zrób, ale proszę, żeby pan przewodniczący reagował osobiście natychmiast. Dziękuję bardzo.
Powiem w ten sposób, jak pan doskonale wie, nie jestem w tej chwili w stanie reagować na ten wiatr, bo akurat w tym momencie nie miałem mikrofonu. To pan zresztą zauważył, bo siedzi pan naprzeciwko mnie, więc nie ma co tego tematu ciągnąć, bo pan wie doskonale, że nie byłem w stanie. To po pierwsze, no po drugie myślę, że pan Jagodziński być może trochę poszedł po bandzie, ale w tym momencie myślę, że niczym w psalmie zatrzymał się dotąd i nie dalej. Teraz rozumiem, że pytania zostały wyczerpane. Poproszę pana prezydenta, któregoś z panów prezydentów o odpowiedź.
Szanowni przewodniczący, Wysoka Rado.
Problem jest
jeden, że niestety
zawodnica.
Halo? Proszę Państwa, problem jest jeden. Nawałnica niestety nie uzgodniła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska terminu naboru wniosków na rewitalizację parku. No, tak się niestety stało i nie możemy aplikować o te środki, jeśli nie ma ogłoszonego konkursu. To jest rzecz pierwsza. Oczywiście gdyby takie możliwości byłyby, taką drogą byśmy na pewno poszli i mam nadzieję, że Państwo radni po raz drugi powalibyście takie działania. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o zadania zapisane w WPG, to proszę Państwa, zdarzały się w latach poprzednich przesunięcia wynikające z powodu braku środków na realizację poszczególnych zadań. I to nie jest przypadek pierwszy i nie jest to przypadek odosobniony. Proszę Państwa, nikt, oczywiście w tej kadencji się jeszcze nie zdarzyło, bo ja mówię o poprzednich kadencjach. Natomiast, proszę Państwa, no, nikt nie był w stanie ani przewidzieć, ani, Szanowni Państwo, zaplanować tego, co się wydarzyło. Ja mam tylko nadzieję, Szanowni Państwo, to może wszyscy wyjdziemy, zobaczymy, jak panowie sobie tutaj wyjaśniają. Proszę Państwa, powiem tak, ja mam tylko nadzieję, że nic takiego nas nie spotka. Natomiast szkoda, że nie ma, że panowie radni nie wracają, ale teraz ja powiem tylko jedną rzecz. W mediach ukazał się taki apel jednego z prawników, który stwierdził, że no, należy tak występować odszkodowania, bo miasto rewitalizowało parki, tak, i drzewa z tych parków się wywróciły, czyli miasto nie wycięło wszystkich drzew, które były do wycięcia. Proszę Państwa, no, to nie jest tak, że idziemy sobie do parku, czy idziemy sobie do lasu i my mamy tą wiedzę, tak, którą jesteśmy w stanie powiedzieć tak, to drzewo należy wyciąć, bo ono stwarza zagrożenie, a to drzewo naszym zdaniem nie należy, tego drzewa nie należy ucinać, bo ono nie stwarza zagrożenie. Państwo, okazało się, chciałbym też Szanowni Państwo, zwrócić uwagę, że to, które drzewo zostanie ewentualnie usunięte albo prace nad drzewem zostaną przeprowadzone, będzie uzależnione od opinii wojewódzkiego konserwatora zabytku. Więc tutaj jest to pierwszy element, tak, który będzie też decydował o tym, które drzewa znikną, które drzewa zostanie docenione przez specjalistów. Wojewódzki konserwator zabytku dysponuje dendrologiem, który takie opinie wydaje i to nie jest jak gdyby widzimisię tego, co my usuniemy, nie usuniemy, zagraża, nie zagraża. I tutaj proponowałbym, żebyśmy tutaj tego nie rozstrzygali na dzisiejszej sesji, bo powiem tak, ja też nie czuję się kompetentny do tego, żeby jednoznacznie takie opinie jak gdyby tutaj przedstawiać. Dlatego, że Państwa, reasumując, no. Nie wiem, czy mogę mówić, tylko pytanie jest jeszcze do kogo mówić, Szanowni Państwo. Proszę Państwa, czyli tak, po pierwsze, tak, nie ma konkursu, tak, więc nie możemy na razie aplikować. Jeśli pojawiłyby się takie możliwości, nie wiem, jakieś środki zewnętrzne, to oczywiście z nich korzystamy. Natomiast jak chodzimy z prawnej gospodarczej zasady, tak, jeśli robimy coś, to robimy od początku do końca. No, trudno sobie wyobrazić, żeby ten park zamknąć, tak, i żeby on w ogóle nie funkcjonował, tak, przez najbliższy rok, czy przez najbliższe dwa lata, albo teraz, nie daj Boże, tak, przyjdzie kolejna jakaś figura już znacznie lżejsza, która spowoduje to, że komuś coś się w tym parku stanie. Wtedy, proszę Państwa, z całym szacunkiem dla Państwa radnych, niestety za to będzie odpowiadał prezydent. Więc tutaj to nie jest takie dowolne potraktowanie sytuacji. Ja apeluję tutaj do Państwa w imieniu prezydenta, żebyście Państwo jednak zwrócili uwagę na to, co było. Obudziliśmy się w sobotę w zupełnie innym świecie. Myślę, że Państwo podobnie jak ja. Obudziliśmy się w zupełnie innym świecie i każdy wziął się do pracy, do usuwania drzew ze swoich posesji, z płotów. Częściowo mieszkańcy też zaangażowali się w udrażnianie ulic dojazdowych, bo te główne zostały udrażnione w godzinach 3, 4, 6 przez straż pożarną. Dlatego taki apel, żeby do tego podejść aż tak emocjonalnie, bo jeżeli oczywiście znajdą się możliwości, znajdą się środki, to te zadania, które zostały przesunięte na 2019 rok, na początek 2019 roku, one będą także realizowane. Natomiast, proszę Państwa, my dzisiaj musimy podjąć decyzję, zrobić przetarg, ogłosić przetarg, czy przystąpić do działania. Musimy podjąć jakiś ciąg działań, żeby po prostu to miasto przywrócić do normalnego wyglądu i przede wszystkim miasto przywrócić mieszkańcom do użytkowania. Dziękuję bardzo.
Dobrze.
Panie Przewodniczący, przepraszam, ale wykorzystam ten moment liczbę organizacyjną, czy tego mikrofonu przekazywać. Jeżeli Pan pozwoli, to jeszcze
w wypełnieniu.
Chciałem powiedzieć, że bo też padło pytanie, dlaczego akurat ten park został krytykowany, że tak powiem, do naprawy i rewitalizacji. Jak Państwo doskonale wiecie, obydwa parki, plus Park Piastowski wokół Jeziora Jelonego również uległy znacznemu zniszczeniu. I tutaj prezydent, chcąc coś zrobić, aby pozostało jakby takim skutkiem, jak sobie miasto poradziło z pewnymi siłami natury, które wystąpiły. I tak jak tutaj wcześniej padała argumentacja również przytaczana przez pana radnego Karmolińskiego, że no, siły tej, która była, nie można było przewidzieć. I to jest rzeczywiście sytuacja wyjątkowa. I prezydent oprócz tego, że tak jak tutaj wcześniej padło, po gospodarsku chciał podejść do sprawy i nie chce wchodzić jakby dwa razy do tej samej wody, czyli dzisiaj robić coś połowicznie i za chwilę do tego wracać, chcę po prostu załatwić temat od początku do końca, to także chciałby, aby ten park pozostał takim symbolem na lata, że była kiedyś taka właśnie sytuacja anomalii pogodowej, którą nazywamy nawałnicą i w tym właśnie, po tej nawałnicy właśnie to miejsce zostało zrewitalizowane i przywrócone w nowej formie dla mieszkańców tego miasta i akurat pewnie tej dzielnicy. Natomiast park miejski, w którym tutaj w sąsiedztwie się znajdujemy, jest dużo większy i jeszcze większych nakładów finansowych by wymagał, aby tutaj te prace rewitalizacyjne czynić. One są oczywiście też gdzieś tam w dalekosiężnych planach. W tym roku mamy ochrony środowiska przyznaną dotację na blisko 100 tysięcy na regulację koron drzew i to właśnie w ramach tych środków ta naprawa tego parku właśnie skutków na rolnicy będzie realizowana. Dziękuję.
Pan Rady Morzejewski kończy tę dyskusję.
A mam takie pytanie, czy moglibyśmy uzyskać konkretną odpowiedź, jakie te czynności by się faktycznie dublowały w tym parku, które jakie teraz musiałyby zostać wykonane, a w przypadku tej rewitalizacji? Konkretnie jakie to są czynności właśnie jako ten powód dla tej działalności?
Pan prezydent Gabrany.
Na etapie przygotowania projektów ten powiedziałbym takie elementy dublujące się mogli Państwo przedstawić.
Pan radny Bartkowicz.
Panie przewodniczący, Wysoka Rada również sprzeciwiał się takiemu przekazywaniu środków z tych ulic, które były zaplanowane i które cała Rada zgodziła się realizować. Spodziewałem się, że Pan Prezydent Globalny, mówiąc o tym parku, przedstawi jakieś szczególne, konkretne, ważkie argumenty, że ten park trzeba zrewitalizować, ale każdy, kto chodzi po tym mieście i widzi, że właściwie on nie odbiega jakoś zasadniczo pozostałych parków, jeżeli chodzi o szkody. Także to, co mówił pan radny Brzuszkiewicz, w zasadzie
zieleń miejska mogłaby się wykazać w uporządkowaniu tego parku, to co trzeba wyciąć, to się wyciąć. Natomiast rewitalizacja może spokojnie poczekać. Mam wrażenie, że to jednak jest jakiś taki pretekst, tym bardziej, że zbliżamy się do roku wyborczego, żeby po prostu zrobić no, ładny park, tak? Bo każdy przyzna, że przy dworcu jest ładny. I wydaje się, że to jest chyba argument taki najistotniejszy w tym wszystkim, tak, takie mam wrażenie. Dlatego naprawdę myślę, że Rada powinna szanować się, jeżeli chodzi o to ustalenie. Absolutnie jestem przeciwny tym przesunięciom środków. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Informuję Państwa radnych, że w głosowaniu za chwilę weźmie udział w cały czas 22 radnych Rady Miasta Gniezna. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w zaproponowanym brzmieniu, proszę o podniesienie ręki. I bardzo proszę o liczenie głosu. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciwny? Także proszę o podniesienie głosu. 5. Kto się wstrzymał? 2 radnych. Szanowni Państwo, stwierdzam, że uchwała została podjęta przy 15 głosach za, 5 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Gniezna na 2017 rok. Po wprowadzeniu do tego zagadnienia podobnej prośby władza do poprawką radnych proszę Pani Lewę Gawę, Skarbnik Miasta Gniezna.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, uchwałą zmieniającą budżet proponujemy Państwu zwiększenie dochodów budżetu miasta o kwotę 612 264 zł. Te dochody Państwo macie dokładnie wyszczególne w uzasadnieniu do uchwały. Chciałam tylko Państwu zwrócić uwagę, że wprowadzamy kwotę 345 tysięcy złotych dochodów. To są dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe, z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania prawa własności i z tytułu refundacji wydatków połączonych na realizację projektu na też sobie przed Polakiem. To są dochody, które do budżetu miasta już wpłynęły, czyli one były planowane na poziomie 0, dzisiaj te dochody już mamy. I kwotę 345 tysięcy złotych proponujemy Państwu przeznaczyć na zadania realizowane w zakresie przede wszystkim dróg gminnych. Tutaj kwotę 145 tysięcy złotych wprowadzamy, Szanowni Państwo, na remonty cząstkowe dróg wewnętrznych i na remonty cząstkowe dróg gminnych. 20 tysięcy na pionowe i poziome oznakowanie ulic i 20 tysięcy na konserwację nawierzchni drużynowych. Natomiast kwotę 145 tysięcy złotych wprowadzamy na 230 tysięcy złotych, proszę, wprowadzamy na inwestycje w zakresie dróg. Jeżeli chodzi, Szanowni Państwo, o pozostałe zmiany, to jak już wcześniej wspomniałam, zarządzeniem prezydenta z dnia 16 sierpnia prezydent miasta rozwiązał rezerwę całą na zarządzanie kryzysowe. Pragnę Państwu przypomnieć, że tą rezerwę w kwocie 820 tysięcy złotych tworzy się w budżecie obligatoryjnie na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym i ona jest równa wartości 0,5% planowanych w budżecie wydatków bieżących, pomniejszonych o wynagrodzenia i pomniejszonych o obsługę długu. Tak kwota została zarządzeniem już przekazana na zwiększenie wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, ale z uwagi na wnioski, które składały poszczególne wydziały i jednostki budżetowe, żeby zrealizować przynajmniej wstępne koszty naprawy szkód poniesionych 11 sierpnia, konieczne jest wprowadzenie do budżetu kolejnej kwoty. To jest kwota 374 160 zł i ta kwota będzie przeznaczona na nasze jednostki oświatowe w celu usunięcia przede wszystkim i naprawienia parkanu, które zostało uszkodzone przez powalone drzewa i na usunięcie tych drzew oraz gałęzi, które zostały połamane. Usunięcie szkód na terenie żłobka miejskiego. Kolejna zmiana to 120 tysięcy złotych, które przeznaczamy z dodatkowych środków na niestety zwiększone opłaty za wywóz do naszego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Rurkowie wszystkich tych pozostałości części zielonych, które pozostały po nawałnicy, plus tych odpadów wielkogabarytowych, które powstały w wyniku silnego wiatru i które były wywożone do Rurkowa. 33 510 zł to jest w zasadzie część, którą przeznaczamy na Zakład Zieleni Miejskiej i tutaj, Szanowni Państwo, od razu muszę powiedzieć, że te szkody, które zostały poczynione na terenach zielonych miejskich, nadal są szacowane, z uwagi na to, że te prace nadal trwają i tak naprawdę wartość ostateczną będziemy znali po zakończeniu wszystkich prac. I 71 400 to jest kwota, którą wprowadzamy do oświetlenia pracy w ulicy dróg i ona jest przeznaczona na naprawę uszkodzonych lamp miejskich. Pozostałe zmiany, Szanowni Państwo, w budżecie, jeżeli chodzi o melioracje wodne, to tutaj dokonujemy, Szanowni Państwo, zmniejszenia inwestycji w zakresie budowy zbiornika retencyjnego i uregulowania stosunków wodnych w dzielnicy Kępowej Kawiary. Tam planowane wydatki wynoszą 1 150 000 zł, ponieważ jesteśmy już po postępowaniu przetargowym. Proponujemy Państwu zmniejszyć tą kwotę inwestycji o 268 100 60 zł i tym samym od razu powiem, ta zmiana w wydatkach na tą inwestycję powoduje zmianę w przychodach budżetu miasta, dlatego że ta inwestycja miała być w 100% sfinansowana pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ponieważ wydatek będzie niższy, zmniejszamy przychody budżetu miasta również o tą kwotę 268 160 zł. Tym samym ta pożyczka, która będzie na to zadanie, będzie niższa i przychody o kwotę się zmniejszają. Dokonujemy zmiany między poszczególnymi zadaniami w melioracjach wodnych, czyli 55 tysięcy zabieramy z dwóch inwestycji w ulicy Wąskiej i w ulicy Surowieckiego Sokoła. To było uregulowanie również rowów melioracyjnych i te 60 tysięcy złotych wprowadzamy do melioracji wodnej związanych z rowami przy ulicy Lizorzeszkowej i ulicy Michowskiej. Jeżeli chodzi, Szanowni Państwo, o szkoły podstawowe, gimnazje i przedszkola, tutaj macie Państwo w uzasadnieniu zmiany dokładnie opisane. Jakby najistotniejszą zmianą w oświacie jest zmniejszenie wydatków związanych z gimnazjami, gdyż w związku z reformą systemu oświaty wydatki, które będą ponoszone od dnia 1 września, będą przypisane już do rozdziału szkoły podstawowej. Tym samym przenosimy planowane wydatki z rozdziału gimnazja do rozdziału szkoły podstawowej i tutaj mamy również autopoprawkę, Szanowni Państwo, z której wynika, że inwestycje, które były planowane w gimnazjach, no niestety nie wszystkie udało nam się zakończyć. Myśmy planowali, że rozliczymy te inwestycje i gimnazja będą bez zobowiązań na dzień 31 sierpnia. Tak się nie udało, dwie inwestycje nie będą zakończone, tym samym autopoprawką przenosimy kwotę 620 tysięcy złotych z rozdziału gimnazja do rozdziału szkoły podstawowe. To dotyczy dwóch zadań inwestycyjnych od wymienia klatek schodowych w gimnazjum nr 1 i modernizacji dziedzińca i boiska szkolnego wraz z budową placu zabaw w gimnazjum nr 3. Jeżeli chodzi, Szanowni Państwo, o pozostałe wydatki w pomocy społecznej, to oczywiście te dotacje celowe wprowadzamy zgodnie z wolą dysponenta, czyli usuwanie skutków klęsk żywiołowych plus ośrodki pomocy społecznej, czyli opłacenie kuratora dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych. Jeżeli chodzi o gospodarkę komunalną, to Szanowni Państwo, w Zielonej Miejskiej wprowadzamy zadanie inwestycyjne, to będzie 150 tysięcy złotych, czyli pierwszy etap rewitalizacji parku imieniem Trzech Kultur. Pozostała działalność 20 tysięcy na naprawę bieżącą i czyszczenie sieci deszczowych i Szanowni Państwo, w kulturze fizycznej, proszę Państwa, zmniejszamy, zaprzestaniemy realizację zadania z budżetu obywatelskiego, kwotę 256 tysięcy złotych, przenosimy do innych wydatków. Tutaj to boisko przy ulicy Czaremkowej będzie po prostu przesunięte do realizacji na lata późniejsze. To są wszystkie zmiany, które wprowadzamy do uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo Pani Skarbnik. O przedstawienie opinii dotyczącej projektu uchwały proszę Pana Radnego Arkadiusza Masowskiego, Przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska. W związku z tym musi Pan sobie zorganizować jakiś mikrofon. Nie ma tego.
Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan radny Radkowski.
Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie Wysoka Rado. Ja mam w tej uchwale jeden wniosek, żeby zdjąć 120 tysięcy złotych z zakupu i montażu urządzeń do systemu parkingowego na parkingu przy cmentarzu Świętego Piotra. I są ku temu, jest ku temu kilku powodów. Mam nadzieję, że będą się cieszyć zrozumieniem. Otóż, moim zdaniem, rezygnowanie z realizacji inwestycji, która była wynikiem budżetu obywatelskiego, tego boiska na ulicy Czeremchowej, no, też jest trochę nie fair w stosunku do mieszkańców. Wiadomo, że występują takie sytuacje, że czasami trzeba coś odłożyć, ale te 120 tysięcy zamiast montować te parkometry na parkingu świeżo powstałym, można by było przeznaczyć na przykład na rozpoczęcie choćby tej inwestycji budowy tego boiska. Wiadomo, że to jest prawie połowa tej kwoty, wiadomo, że to nie jest tyle samo, ale jednak. No, dlaczego wnioskuję o zdjęcie tych 120 tysięcy? Wiem, że parking nie powinien być wykorzystywany przez mieszkańców jako stałe miejsce postojowe. Wiadomo, że po to tutaj się zamontować ten system płatności, aby korzystali z niego głównie ludzie przyjeżdżający na cmentarz. Ale tak na dobrą sprawę, na tę chwilę, moglibyśmy chwilę odczekać od otwarcia tego parkingu bez tej aparatury do pobierania opłat, żeby sprawdzić, czy to byłoby konieczne, bo warto zauważyć, że w tej okolicy mieszka niewielu ludzi. Nie licząc tych kamienic, które są przy tej końcówce ulicy Łaskiego, ale tam zaraz obok właśnie powstał już przed chwilą nowy parking. No, osoby mieszkające na Piekarach mają już kawałek do tego parkingu przy tego nowo wybudowanego. No i jedynie osoby z tego początku ulicy Powstańców Wielkopolskich, no ale wydaje mi się, że tam też jest dość takich miejsc w pobliżu kamienic. Stąd mój wniosek, żeby te 120 tysięcy na razie przeznaczyć na co innego, a może na walkę ze skutkami tej wichury, która nas zmusiła już do kilku innych kroków, o których już rozmawialiśmy przed chwilą, to może te 120 tysięcy też się przyda. A jeżeli by się okazało, że bez tej aparatury jednak ten parking jest wykorzystywany w sposób niepożądany, to można by było do tego pomysłu wrócić. Mam nadzieję, że Państwo radni się przychylą, dlatego składam wniosek formalny o zdjęcie tych 120 tysięcy, no i przeznaczenie ich na jakiś inny cel, który już zostanie wybrany. Myślę, że jeżeli muszę wskazać, to w takim razie myślę, że na walkę ze skutkami nawałnicy byłoby dobrze. Dziękuję.
Moment. Panie Piotrze. Dysponuję mikrofonem. Najpierw pan radny Marzyński, potem pan radny Bartkowicz.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tutaj myślę, że wniosek jest zasadny, ale jeszcze w uzupełnieniu tego wniosku, bo mamy to boisko, mieliśmy pewne wytłumaczenie tutaj na Komisji Gospodarki, ale ja mam pytanie uzupełniające, czy w tym temacie zajęła jakieś formalne stanowisko Rada Osiedla, ponieważ wiemy, że tam bardzo dużo osób było zaangażowanych właśnie w udział w budżecie obywatelskim w głosowaniu na ten projekt z Rady Osiedla i czy Rada Osiedla wystosowała tutaj formalne stanowisko w sprawie tej uchwały. Dziękuję uprzejmie.
Przewodniczący. Mówiłem wyraźnie.
Uważam, że dobry wniosek radnego, tym bardziej, że cmentarz przeważnie odwiedzają ludzie starsi, więc pozostawianie ich na parkingu, nie wiadomo czy wrócą za pół, za godzinę, czy za dwie, no będzie źle odbierany. Bardzo źle. Tym dzisiaj słychać te głosy, że ten pomysł nie jest dobrym pomysłem, a świetne jest to, aby te środki rzeczywiście przeznaczyć na te pilne prace. I drugie pytanie, co z budżetem obywatelskim w kontekście takiego właśnie taką łatwą ręką sięgania po te środki, gdzie mówiliśmy o tym poruszeniu społecznym w tym budżecie obywatelskim. No, ludzie naprawdę zaangażowali się w te akcje z budżetem obywatelskim i dzisiaj tak łatwo się próbuje zabrać te środki i niestety podcina się to, co jest najważniejsze w tej społeczności, taką aktywność społeczną. Możemy tutaj łatwo podciąć i niestety to mogą być negatywne konsekwencje. Dziękuję.
Dobrze, poproszę. Nie, poproszę.
Szanowni Państwo, tak jak ja już poszedłem mikrofon, to znaczy, że jednak w pewnym momencie musi do mnie wrócić pan radny Wał.
Dziękuję bardzo,
panie
przewodniczący. Ja chciałbym podziękować się.
Bliżej do mikrofonu.
Ja chciałbym podziękować.
Autobus się zbudował.
Tu helikopter. Autobus.
Raz, dwa.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja chciałbym podziękować panu Morwieckiemu za to, że wystawił się za radą osiedla Gustawa Kokoszki. Ja jestem przewodniczącym, byłem o tym poinformowany, jestem zorientowany i nic złego by się nie stało i się nie stanie, o ile budżet obywatelski zostanie przesunięty na rok następny i myślę, że z wiosną roku następnego to boisko powstanie, ponieważ że już mamy wrzesień. I nie jest jeszcze opracowany plan. Myślę, że o ile byłby ten plan opracowany na realizację tego boiska z budżetu obywatelskiego, w miesiąc wrzesień, październik, a w listopadzie i w grudniu grać nie będziemy. W związku z tym, o ile ta nawałnica spowodowała takie skutki, jakie spowodowała i przesunięcie środków z budżetu obywatelskiego jest zasadne, to my naprawdę na to się zgadzamy, ponieważ że tylko chciałbym zapytać się pani skarbnik, ponieważ pani skarbnik powiedziała, że w latach następnych i wydaje mi się, że lata następne to może być kilka lat, ale o ile to nastąpi w roku przyszłym i początkiem roku, to naprawdę nie wnosimy żadnych tutaj pretensji i przesunięcie tych środków, które prezydent zaproponował, nawet żeśmy stwierdzili po tej nawałnicy, nie znając stanowiska prezydenta, że ono jest zasadne, bo tych pieniędzy w kasie niestety na te wydatki brakuje. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Cieszę się, że pan radny jest jednocześnie emanacją rady osiedla, więc mamy informacje z pierwszej ręki. Pan przewodniczący Balicki.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, przysłuchuję się od samego początku dyskusji, która w zasadzie oscyluje cały czas wokół tematu konieczności przesuwania środków związanych z nawałnicą. Natomiast nikt z radnych chyba nie zadał pytania, nie zainteresował się kwestią, jak wojewoda, jak władze centralne wspomogły Gniezno, abyśmy takiej dyskusji dzisiaj nie mieli. Co zrobił rząd oprócz wizyty pana ministra, abyśmy dzisiaj nie musieli przesuwać środków i rezygnować z inwestycji, które pewnie, że są zasadne, ale rozwiązania takiego, które zadowalałoby wszystkich, nie znajdziemy, a więc stoimy dzisiaj jako rada niestety do dyskomfortowej sytuacji, bo te środki musimy znaleźć. Pan prezydent, a moją ręką zbrojną tego wszystkiego jest pani Stawnik, która musiała poszukać w budżecie, który nie jest z gumy, środki na to potrzebne. A więc panie prezydencie, proszę nam określić przy już oszacowanych kosztach, jak wojewoda zaangażował się właśnie w łagodzenie skutków ponoszonych przez miasto, jeśli chodzi o nawałnicę oraz jak co zrobiły władze centralne.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych ma pytania do pana prezydenta, czy pani skarbnik? Nie widzę, w związku z tym bardzo proszę o odpowiedź na to pytanie, panie prezydencie. Pan prezydent Powołowski.
Tak, ja może odnoszę troszkę od tyłu pójdę. Jeżeli chodzi o sprawy związane z boiskiem, to osobiście rozmawiałem z panem przewodniczącym Hornem na temat tych środków. I powiem szczerze, że też takim zaskoczeniem miłym w tym wypadku było dla mnie to, że zanim powiedziałem o co chodzi, to pan przewodniczący sam myślałem o tym, żeby z tego przedsięwzięcia zrezygnować z uwagi na to, że właśnie ten czas jesienny, czy także późnej jesieni skończenia tego boiska pewnie nikomu w tym momencie nie będzie aż tak bardzo niezbędny, jak przesunięcie tych środków na inne cele. I tak naprawdę tutaj mówimy o tym, że te środki są częściowo przesuwane na ten system parkingowy, ale oczywiście te środki byłyby wyjęte z zupełnie innych źródeł, gdyby nie fakt tego, że te środki zostały też przez panią skarbnik właśnie przesuwane na walkę z nawałnicą. I proszę Państwa, tych środków, chociażby w innych dziedzinach, takich jak szkoły, jest potrzebne dzisiaj według nas około 30 tysięcy. Natomiast jeżeli chodzi o to pytanie, które zadał pan radny Walicki, to pan prezydent zwrócił się pisemnie do pani premier o wsparcie, natomiast na dzień dzisiejszy żadnej deklaracji jeszcze nie było, natomiast przyszła informacja, że wniosek został zarejestrowany i tutaj to pewnie w najbliższym czasie jakieś informacje. informacje przyjdą, no bo tak jak Państwo doskonale wiecie, no musi być to na Radzie Ministrów pewnie rozstrzygnięte, ewentualnie uruchomienie środków z rezerwy budżetu państwa. Także w ten sposób, natomiast no, wojewoda dysponuje środkami, które ewentualnie otrzymuje i tutaj przesuwa nam środki dzisiaj, może nie na walkę bezpośrednią ze skutkami narodowymi, natomiast jeżeli chodzi o zasiłki dla mieszkańców i na dzień dzisiejszy mamy środki przekazane tylko na zasiłki do 6 000, na pozostałe zasiłki tych środków na dzień dzisiejszy jeszcze przekazanych nie ma, więc tych zasiłków jeszcze nie wypłacamy. To jest kolejna rzecz. Tutaj prezydent także zwrócił się pisemnie do pana marszałka województwa wielkopolskiego o wsparcie, także i pomoc, właśnie w skutkach i konkretnie także na tereny zielone. I myślę, że proszę Państwa, jeżeli rzeczywiście okazałoby się, że te środki finansowe z różnych państwowych instytucji, innych samorządów będą tutaj spływać, to będziemy mogli również mówić o powrocie, bo co mówiliśmy tutaj do terminowego realizacji przynajmniej części tych inwestycji, które wcześniej zostały zaplanowane, a dzisiaj mówimy o ich przesunięciu.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Lubel. Tak, to jest mój. Tak łatwo nie oddam.
Proszę, żeby chciał powiedzieć takie postępowanie, bo wdrażamy niepotrzebnie zresztą politykę, ale jestem na chyba starszy od pana dyrektora Pańskiego, a widziałem więcej. Nie pamiętam. Jak Platforma mówiła, że da, to mówimy. A jak PiS mówi, że da, to da. Jaka jest różnica? Dziękuję.
Mówi, że nie są weź.
Dziękuję bardzo. Kończymy wątek polityczny. Przechodzimy do merytorycznego. Pan radny Morzyński.
Ja od razu mam tutaj właśnie pytanie uzupełniające odnośnie tych zasiłków do 6 000. Tutaj pan przewodniczący Waliński spytał, co rząd zrobił. No mamy te zasiłki, ale właśnie pytanie konkretnie. Ile w tym momencie mamy tych zasiłków do 6 000 rozdysponowanych i jaka to jest w tym momencie kwota? Na chwilę obecną, jeżeli moglibyśmy tą informację uzyskać.
Pan prezydent Pawłowski do zadania sobie.
Ta informacja jest zawarta w ostatnim akapicie bodajże tej informacji, którą Państwo otrzymaliście od nas. Natomiast na dzień dzisiejszy sprawa zasiłku wygląda w ten sposób, że do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 323 wnioski o właśnie wypłatę zasiłków. I w tym 228 jest wniosków na te zasiłki do 6 000, 75 wniosków jest do 20 000, 17 wniosków w kwocie do 100 000 i 3 wnioski w kwocie do 200 000, czyli powyżej 100 000. Do dnia dzisiejszego zostało wypłacone 101 wniosków, jeżeli chodzi o te wnioski do 6 000, ponieważ tylko na te wnioski otrzymaliśmy środki. Czekamy cały czas na przekazanie przez ministerstwa za pośrednictwem wojewody środków na zasiłki do 20 000. Natomiast te zasiłki wyższe, 100-200 000, składamy wnioski do wojewody, uargumentowane i one będą przyznawane. Jeżeli chodzi o te zasiłki wyższe, to też wczoraj otrzymaliśmy od wojewody informację, że nie kwalifikują się wspólnoty mieszkaniowe, a więc tutaj z tych wniosków, które wpłynęły powyżej 100 000, czy do 100 000, przepraszam, z tych 17 tylko 2 będą realizowane, ponieważ pozostałe niestety zostały ograniczone. Poza tym, jeżeli chodzi o samą procedurę wyliczania kwot, wczoraj tak kolorowo nie wygląda, z uwagi na to, że mamy tutaj formularz oceny zniszczenia budynku i zgodnie z tym formularzem, który został nam przekazany, to nie jest formularz opracowany przez nas, tylko przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, czyli służby tutaj pewnie także centralne. I on jest zaczerpnięty z wzorca, który obowiązywał podczas powodzi. I mamy sytuację taką, że oceniamy procent zniszczenia budynku w takiej formie, iż 30% określamy zniszczenia budynku, jeżeli cały dach jest zniszczony.
Jeżeli cały dach jest zniszczony i określimy, że to jest 30% budynku, to z tych 100 tysięcy budynek może otrzymać kwotę dofinansowania 16 tysięcy. Taką kwotę, czyli to nie jest wcale tak kolorowo, jak się mówi, że 100 tysięcy można dostać na odbudowę. To jest po prostu taka kwota, czyli łatwiej czasami wystąpić o ten zasiłek do 20 tysięcy i jest dużo mniej skomplikowana procedura i można dostać czasami więcej pieniędzy, aniżeli występować z wnioskiem powyżej 20 tysięcy, bo wtedy wchodzi nadzór budowlany i on ocenia, określa nie według ewentualnych kosztorysów oceny, jak to trzeba zrobić, tylko po prostu, że tutaj można coś wypełnić, tutaj można coś naprawić. I tak to wygląda, żeby dostać 100 tysięcy, budynek musi być zniszczony przynajmniej w 87%. I to jest określane poprzez zniszczenie dachu, ścian, stropów, fundamentów i innych elementów. Tak więc tak sytuacja wygląda. Tak jak mówię, zgodnie z wytycznymi, które otrzymaliśmy od wojewody, wspólnoty mieszkaniowe nie mogą składać wniosków na uzyskanie tych zasiłków powyżej 20 tysięcy. Tylko gospodarstwa domowe i osoby fizyczne.
Dziękuję bardzo za uzupełnienie tej narzędzi.
Pan prezydent, jak chciał jeszcze coś dopowiedzieć, tak? Ale bardzo krótko, proszę.
Proszę Państwa, do realizacji tej inwestycji polegającej na uruchomieniu czy budowaniu boiska. Proszę Państwa, no dobrze by było, żeby inwestycja ta została zrealizowana w całości. Dlatego, że jeżeli jest zielona tego typu inwestycja na kilka części, to może się tak okazać, że potem najczęściej mamy do czynienia z czymś takim, że po prostu jeden wykonawca zgania na drugiego, dlaczego wyszło tak źle. A kosztorysowa wartość tej inwestycji już po przygotowaniu projektu jest w granicach 400 tysięcy, więc nie połowa, jedna trzecia może kosztów, a po drugie, proszę Państwa, pani skarbnik wyraźnie powiedziała, pieniądze na barierki, tak, na system zamykania czy system mobilizowania kierowców do tego, żeby tam przede wszystkim był ten postój związany z odwiedzinami cmentarza, Szanowni Państwo, zostały wzięte z przychodów, zostały prowadzone przychody i stamtąd są te środki. Natomiast środki, o których mówimy, te 300, około 300 tysięcy są to środki, to zostały przeznaczone na walkę ze skutkami nawałnicy, żebyśmy tego też nie przeinaczali. No i tutaj, tak jak powiedział Pan Prezydent Michał Kowalski, oczywiście zasiłki są czy będą, no to jest rzecz, to jest obowiązek, można powiedzieć, rządu, zasiłki celowe. To leży po stronie rządu, więc tutaj my też nie możemy wychodzić przed szereg i wypłacić, bo nie wiemy, no, nie mamy z czego, ale też nie mamy delegacji do tego. Natomiast my cały czas liczymy, że te obiecane środki na walkę ze skutkami nawałnicy w mieście, czyli w naszej substancji, szczególnie tej zielonej, no bo to najbardziej ucierpiało, także się znajdą. Ja mam nadzieję, że tutaj rację będzie miał Pan Radny Lubę, że nie skończy się to na obietnicy, a na konkretnych środkach finansowych. I mamy taką nadzieję. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, Pan Radny Latkowski.
Dziękuję bardzo. Ja tylko chciałem w takim razie uściślić wniosek formalny. Już, bo tutaj pan prezydent Grobelny powiedział, dlaczego właściwie nie powinno się tej inwestycji rozwijać. Zatem wniosek ostatecznie brzmi, że wnoszę o przesunięcie z tego rozdziału drogi publicznej gminne z zadania zakup i montaż urządzeń do systemu parkingowego na parkingu przy cmentarzu Świętego Piotra, to jest 120 tysięcy, do rozdziału utrzymanie zieleni w miastach. Na cele wypadku właśnie ze skutkami tej nawałnicy. To tak będzie miał. Dziękuję.
Dobrze, dziękuję bardzo. Rozumiem, że w tym momencie zamknęliśmy dyskusję. Szanowni Państwo, najpierw przegłosujemy wniosek pana radnego Lankowskiego dotyczący przesunięcia środków. Chciałem się zapytać, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku. Tak, dziękuję bardzo. 19, nie wiem czy na pewno.
19 radnych Rady Miasta Mielca. Szanowni Państwo, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku pana radnego Landkowskiego o przesunięciu tych 120 tysięcy złotych? Kto z Państwa radnych jest za? 3 radnych. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest przeciwny? Proszę o policzenie głosów. 13. I kto się wstrzymał? 2 radnych. Szanowni Państwo, wniosek pana radnego Radkowskiego został odrzucony. Przy 13 głosach przeciwnych, 3 głosach za i 2 głosach wstrzymujących się. W związku z tym w tym momencie przystępujemy do przegłosowania projektu uchwały dotyczącej przeszacowania budżetu na 2017 rok. W dalszym ciągu mamy 19 radnych na sali. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w zaproponowanym brzmieniu? Dziękuję bardzo. Czy ktoś jest przeciwny? Ktoś się wstrzymał? Spośród Państwa radnych nie widzę. W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, moi skarbni. Szanowni Państwo, kolejny projekt uchwały dotyczy zwolnień z podatku od nieruchomości budynku lub ich części, w których wykonano remont elewacji. O wprowadzenie do tego zagadnienia proszę pana Macieja Jankowskiego, kierownika referatu podatków i opłat lokalnych.
Szanowni Państwo, uchwała Rady Miasta Gniezna podjęta w dniu 21 czerwca w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków i części, które wykonano remont elewacji, została uchylona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gnieźnie. Regionalna Izba Obrachunkowa miała zastrzeżenia do treści paragrafu 4 ustęp 4 tej uchwały. Przytoczę ten ustęp 4. Zwolnienie przysługuje do wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Regionalna Izba Obrachunkowa uznała, że nie może być to otwarte do wysokości 50%. Musi być konkretnie wskazane, że wysokości 50%. W związku z powyższym projekcie, który przedkładamy w niniejszym, ten ustęp 4 otrzymuje brzmienie: zwolnieniu przysługującym w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat. Ta druga część zdania ma ograniczyć skutek w postaci możliwego wprowadzenia błąd potencjalnych beneficjentów tego programu pomocowego, ponieważ wprowadzona zmiana zaproponowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową w żaden sposób nie wpływa na zakres zwolnienia, czas jego obowiązywania oraz potencjalną wysokość możliwego zwolnienia. To zwolnienie było w poprzednim brzmieniu uchwały i obecnie w przypadku przyjęcia obecnego projektu jest uzależnione od 3 generalnie zmiennych. Tymi zmiennymi są wysokość podatku, w której dany podatek nie odprowadza w ciągu roku, wartość zrealizowanej prac remontowych oraz czas zwolnienia. Innymi słowy, mimo że takie brzmienie otrzymuje ten artykuł, to nie oznacza to, że każdorazowo zwolnienie będzie równowartością 50% poniesionych przez podatnik nakładów. W związku z wprowadzeniem wyżej wymienionej zmiany, ale również również uzasadnienie do uchwały wskazując przyczynę wprowadzenia tej zmiany.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. O przedstawienie opinii dotyczącej projektu uchwały proszę pana Arkadiusza Masłowskiego, przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała tę uchwałę.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych nie ma materii chciał zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym za chwilę przejdziemy do głosowania. Informuję Państwa radnych, że jest nas coraz mniej. W tej chwili 17 radnych Rady Miasta Gniezna. 90 radnych wychodzą w końcu na środku sali i cały czas chodzi klimatyzacja. Proszę Państwa, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w zaproponowanym brzmieniu? Proszę o podniesienie ręki. Nacisnąć gdzie trzeba. Czy ktoś z Państwa radnych jest przeciwny? Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, kolejny pakiet uchwał dotyczy gospodarki nieruchomościami. Pierwszy projekt uchwały w sprawie wdrożenia względu na zbycie z jednoczesnym ustanowieniem odrębnej własności lokalu o innym przeznaczeniu niż
niż mieszkalny, położonego w Gnieźnie przy ulicy Wrzesińskiej. Wprowadzenie do tego zagadnienia proszę pana Jarosława Gromadnego, zastępcę prezydenta miasta Gnieźnia.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, projekt uchwały został Państwu przedłożony. Chodzi o to, żeby wydzielony lokal w ulicy Wrzesińskiej, który w tej chwili jest nieużytkowany, jest niewynajęty, poddać pod przetarg i ewentualnie sprzedać. W związku z tym, że nie może on stanowić samodzielnego lokalu mieszkalnego, jego powierzchnia to 24 metrów kwadratowych. Nie ma on odpowiedniego wyposażenia, jest on nie ma odpowiedniego wyposażenia sanitarnego, także nie może stanowić, tak jak powiedziałem wcześniej, odrębnego lokalu mieszkalnego i w związku z tym przedkładamy Państwu uchwałę pod obrady dzisiejszej sesji.
Dziękuję bardzo. O przedstawienie opinii dotyczącej projektu uchwały proszę pana radnego Arkadiusza Masowskiego, przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Jeżeli ktoś z radnych chciał zabrać głos, pan radny Baktowicz jednocześnie z tyłu przed chwilą wyświetlał się właśnie ta wizualizacja, jak ktoś państwa chciał rzucić okno.
Chyba jest. Musimy sprawdzić.
Kiedyś to stanowiło całe mieszkanie. Zostało to wydzielone na cele gospodarcze, prowadzenia działalności gospodarczej. W tej chwili tam działalności gospodarczej się nie prowadzi, ale w związku z tym, że to nie jest mieszkanie, więc nie możemy tego potraktować jako mieszkanie i przyłączyć do istniejącego mieszkania, więc musimy to potraktować niestety niezależnie i sprzedać na wolnym rynku.
Powierzchnia jaka jest?
24 metry. 24,32.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciał zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Informuję Państwa radnych, że w głosowaniu weźmie udział 18 radnych Rady Miasta Gnieźnia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Za co?
Jeszcze nie uzyskałem odpowiedzi na pytanie. Czy miasto było zawsze właścicielem tego lokalu? Od kiedy się stało? W jakich okolicznościach?
W 1953 roku. To była
ja odpowiedziałem, co to jest za lokal, jaki jest charakter, jak miasto stało się właścicielem tego lokalu. Nie bardzo rozumiem dalszego pytania. No, jest to zasób komunalny miasta. No, to tak jak mówi prezydent Buzyński. No.
Dziękuję.
Bardzo proszę.
Czy pan radny jest usatysfakcjonowany?
Dziękuję bardzo.
W związku z tym wychodzimy w tryb, powracamy do trybu głosowania. Szanowni Państwo, rozumiem, że w międzyczasie dzięki temu przestrojowi przybyło na radnych. Mamy 19 radnych Rady Miasta Gniezna. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały zaproponowanym brzmieniu? Proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest przeciwny? Proszę o podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Także proszę o podniesienie ręki. Szanowni Państwo, stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony nieruchomości położonej na osiedlu Grunwaldzkim w Gnieźnie. I pan rozumiem, że do tego zagadnienia wprowadzi nas pan prezydent Zabędy, tak? Proszę bardzo.
Szanowni Państwo, osoby, które są związane z osiedlem Grunwaldzkim, doskonale wiedzą, o jaki teren chodzi. Mieszkańcy ten teren wykorzystują. Chcielibyśmy też dać im pewną stabilizację, tak? Żeby mogli wynająć to na okres, na czas nieokreślony, dlatego że generalnie te tereny służą w sposób istotny tym mieszkańcom. Oni tam mają różnego rodzaju obiekty, które pozwalają, tak zwane komórki, które pozwalają, proszę Państwa, no, normalnie funkcjonować, czyli zaopatrzyć się w węgiel, wykorzystywać to w taki sposób, żeby no, żyło im się jak najbardziej wygodnie, ale z drugiej strony te obiekty, które generalnie zostały kiedyś pobudowane, częściowo ich sumptem no, wymagają prac remontowych.
wymagają tego, żeby to w jakiś sposób zrewitalizować, no ale z drugiej strony trudno jest zrewitalizować coś, co za chwilę może nie być właścicielem tych osób, dlatego taka propozycja, żeby tutaj dać mieszkańcom te przynależne, jak gdyby, czy styczne tereny. Chodzi o to, proszę Państwa, że no, jak Państwa Korona Miasta wyrażacie wiele gestów, które są przyjazne dla mieszkańców. Tutaj prezydent pochylił się nad problemem, dlatego taką uchwałę pod Państwa rozstrzygnięcie zaproszono. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. O przedstawienie opinii dotyczącej projektu uchwały proszę pana Arkadiusza Masłowskiego, przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej i Środowiska.
Komisja Gospodarki Miejskiej i Środowiska.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Pan radny Zygmunt.
Jedno pytanie. Ile miasto Gniezno zyska za oddanie tych gruntów w dzierżawę?
To są stawki ustalone uchwałą dotyczącą związaną z wynajmem terenów i dokładnie tyle jest to uchwale, dokładnie pani radni nie pamięta. Natomiast są to kwoty symboliczne. Ale czy państwa nikt inny tych terenów nie będzie chciał wynająć? Bo nie będzie ich potrzebował. Dziękuję bardzo.
Nie, szanowni państwo, ta sytuacja jest oczywista. Ci ludzie potrzebują mieć jakiegoś zaplecza, a to nie są jakieś tereny, które nie wiem, na których możemy postawić galerię handlową. Pan radny Szerzyński.
Tak. Ja bym chciał powiedzieć, że to jest uchwała w dobrym kierunku. Mieszkańcy na to czekali. Teraz ta tu obecna rada, my, czyli radni, podjęliśmy decyzję. Wykup mieszkań, te, które wykup już był, to z obrózkami, a to są takie jakby zaległe. Pan prezydent reguluje to, bo ja to pan nazwał, to muszę przyjąć do dziejowym. To jest to, że problem, jak to podejmiemy, to będzie to.
Dziękuję bardzo, pan radny Bartkowicz.
Jaka jest przyszłość tych ogródków? Skoro organizacja już sprzedajemy mieszkania z ogródkami, to może warto by rzeczywiście w przyszłości też będzie już nie przedstawiać za kilka lat ponownie takie uchwały o dzierżawę na kolejne lata, tylko po prostu tym ludziom sprzedać. Tak jak właśnie
w obrocie budynka.
Proszę Państwa, dlatego ja wiem, ale wiem, co chyba prezydent chce powiedzieć, proszę Państwa, no ale jeżeli wydzierżawimy to będzie po minimalnych kosztach. Jeżeli będziemy chcieli to sprzedać, to musimy to wydzielić. Każdy akt notarialny to jest około 1000 zł. To jest niepotrzebne obciążanie tych ludzi dodatkowymi kosztami. Dziękuję bardzo.
Pan radny Szarzewski, rozumiem, tak.
Ja może wyjaśnię koledze radnemu, że na ostatniej tutaj sesji pan prezydent Budasz mówił, że nie wyklucza tego, że w przyszłości można to w tym kierunku iść w sprawie wykupu tych ogródków, ale na razie ta dzierżawa tym ludziom jakby zapewnił, że mogą spokojnie sobie to na tym ogródku.
Tak, to jeżeli mogę, panie przewodniczący.
Chwileczkę, pan radny, dziękuję się, proszę.
Jeszcze spotkam go.
Dobrze, to pan radny.
Jedno zdanie, bo oczywiście inaczej się gospodaruje na terenie, który jest moją własnością. Ja z perspektywy mogę sobie to uporządkować. To w kontekście całego tego terenu na to trzeba w ten sposób spojrzeć. Tak, żeby to było miejsce, no, które się zmienia w pozytywnym kierunku, a nie w jakąś taką prowizorce istniało. Tak? I w tym sensie no, myślę, że ta własność byłaby o wiele korzystniejsza.
Należy, myślę, przyznać, że pójście w kierunku wydzierżawienia w taki sposób to jest jakby pierwszy krok i myślę, że mieszkańców na tym etapie to na pewno usatysfakcjonuje. Pan radny Zygmunt.
Panowie prezydenci, uważam, że jest to krok w dobrym kierunku i powinniśmy iść w tym kierunku dalej w celu uzdrowienia sytuacji wokół bloków wspólnot, które zostały wydzierżawione wyłącznie po oprysie, czyli one nie mają niezbędnych terenów do samodzielnego funkcjonowania. I prosiłbym w związku z tym o przygotowanie kolejnych uchwał właśnie dotyczących tych wspólnot, przede wszystkim bloków urbisowskich, które są zarządzane i gdzie, powiem to głośno, mieszkańcy są okradani, bo płacą na przykład za koszenie trawników nie swoich terenów. Proszę Państwa, to jest skandal. Te wszystkie tereny wokół tych bloków powinny być koszone tak jak parki, bo są to tereny miasta. a płacą za to bezprawnie, niezgodnie z prawem wspólnoty. I jeśli miasto nie chce mieć spraw w sądzie, właściwie urbis, bo on obarcza kosztami właścicieli mieszkań we wspólnotach urbisowskich, to powinniśmy jak najszybciej dążyć, by tę sprawę uzdrowić. Dziękuję.
Dziękuję pan przewodniczący Buzyński.
Panie przewodniczący, co prawda, ja chciałem uzupełnić tutaj wypowiedź kolegi. Były takie czasy w latach 90-91, gdzie kontrolowaliśmy tereny w mieście. I było tak, że do budynku przychodziła cała działka na prawie że po parę tysięcy metrów. A były też kolonizacje po obrocie budynku, jak tu kolega mówi, to właśnie był pewien błąd. Ja myślę, że tak samo było tam na osiedlu lubawskim. Czyli kolonizowano wspólnoty, jak się dało wspólnocie teren, po obrocie budynku. Natomiast ten teren, który jest przed rokiem, to wiemy, dwa czy trzy, są to ogródki, mieszkańcy to użytkują, oni się z tego cieszą, że mają to. Tyle co ja wiem, bo też rozmawiałem z mieszkańcami, oni nie chcieliby tego, który ktoś powiedział, że użytkuje, a za to nie płaci, a to jest jego własność. A miasto z kolei, prezydent miasta nie może, mimo że to będzie grosz czy dwa czy trzy, nie dochodzić swoich roszczeń. Jest to zgodnie z prawem. W związku z tym ten sposób na dzień dzisiejszy wydzierżawienia tego terenu jest bardzo takim optymalnym. Jeżeli to będzie możliwość, jeżeli ktoś będzie chciał wypuścić sprawa podziału, dalej, no to są te koszty, które przewyższą właściwie wartość tych gruntów. W związku z tym dzierżawa jest najlepszym teraz sposobem, żeby po prostu nikt, po prostu mówiąc brzydko, nie kradł tego, co ma przed budynkiem. Płaci, to płaci groszowe, ale będzie to w tym sensie jego własność, będzie mógł tym dysponować. Także prosiłbym tutaj tak to interpretować. Jest to dla dobra i miasta, również i mieszkańców. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan prezydent Popołowski chciał jeszcze coś powiedzieć.
Ja,
nie, to już rozumiem, że...
Mogę tylko jeszcze słowo.
Tak, pan prezydent.
Proszę państwa, jeżeli chodzi o kwestię osiedla Grunwaldzkiego, to przede wszystkim po dyskusji z mieszkańcami taka decyzja została podjęta. Oczywiście my jesteśmy otwarci, jeżeli chodzi o sprzedaż. Tutaj nie ma żadnego problemu, tylko w pierwszej kolejności nie chcieliśmy mieszkańców sprzedać kosztami, bo nie wszystkich na to stać. Są tacy, którzy zapłacą 1000 zł za kondamiona, są tacy, których nie stać, proszę państwa. Ten proces będzie oczywiście postępował, ale chcieliśmy dać przede wszystkim tej pan radny Szarzyński powiedział poczucie pewności. Tak, żeby już mogli zacząć działać. Proszę państwa, zanim wydzielimy, zanim jak gdyby cały proces przejdziemy, akt notarialny i tak dalej, to po prostu jest to proces długotrwały. Nie daj Boże, jeszcze ktoś, szanowni państwo, zakończy żywot w międzyczasie, to cały proces niestety będzie trzeba rozpocząć od początku. Dlatego, proszę państwa, tutaj jest to rozwiązanie oczywiście idące w kierunku właściwym. Jeżeli będzie taka chęć mieszkańców, na pewno do tego, jeżeli chodzi o sprzedaż tych terenów, przystąpimy. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię terenu przy blokach, jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby mieszkańcy tereny przyległe do obiektów mieszkalnych wynajmowali. Tylko problem jest raczej po stronie takiej, że mieszkańcy nie bardzo chcą dużych terenów wynajmować i utrzymywać. To jest jedna rzecz. I przede wszystkim niestety to my nie możemy narzucić mieszkańcom bloku, że mają wynająć teren dookoła bloku, tylko oni muszą z takim wnioskiem, panie radny, wystąpić. Jeżeli wystąpią, dwoma rękoma podpiszemy się pod tym i na pewno będziemy chcieli te tereny wynająć, bo oczywiście lepiej by było, żeby mieszkańcy sobie te tereny utrzymywali tak, jak im się podoba. Nie wiem, posadzili kwiatki, posadzili rabatki, drzewka i tak dalej, i tak dalej. To, co im się rzeczywiście na tych terenach podoba. Natomiast, proszę państwa, no nie zgodzę się z tym, że nie można wykosić trawy na terenie miasta. Oczywiście można ją wykosić i nawet zabrać. Jeżeli są ochotnicy, to bardzo proszę.
Szanowni państwo, nie jest to w tym momencie temat uchwały. My rozmawiamy wyraźnie na temat uchwały dotyczącej osiedla Grunwaldzkiego. Jeżeli państwo chcecie rozmawiać o imieniu urbisowskim albo jakimś innym, to czy wspólnot i tak dalej, to tego jest punkt zapytania wolnego głosu i wtedy będziemy na ten temat dyskutowali. W tym momencie jest koniec. Szanowni państwo, nie sądzę, żeby ktokolwiek z nas był przeciwko temu, żeby ci ludzie w tym momencie na osiedlu Grunwaldzkim mogli sobie to wydzierżawić, w przyszłości wykupić. W związku z tym myślę, że dalsza dyskusja na ten temat jest bezprzedmiotowa. Przechodzimy do głosowania.
głosowania informuję Państwa radnych, że w głosowaniu weźmie udział 19 radnych Rady Miasta. Nie za, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w zaproponowanym brzmieniu, proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest przeciwny, proszę o podniesienie ręki. Kto się wstrzymał także, proszę o podniesienie ręki. Szanowni Państwo, stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody w skrócie nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego położonej w gminie przy ulicy Orzeszkowej 22D oraz wyrażenia
udzielenie
bonifikaty od ustalonej ceny o prowadzenie do tego zagadnienia. Ponownie proszę pana Jarosława Kowalnego, zastępcę prezydenta Miasta Gniezna.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Proszę Państwa, do Urzędu Miasta wpłynęło pismo wieczystego użytkownika parku pod wezwaniem błogosławionego Michała Kozala, biskupa i męczennika w Gnieźnie, o wykup terenu, na którym znajdują się obiekty sakralne, z 99% bonifikatą. Proszę Państwa, w związku z tym, że teren ten może być tylko przeznaczony na obiekty sakralne i w związku z tym, że służy on dobru społeczności, parafii, prezydent postanowił Państwu przedłożyć taką uchwałę pod głosowanie. Szanowni Państwo, dzisiaj wieczyste użytkowanie to jest 1365 zł. Rocznie wykup tego wieczystego użytkowania za ten 1% wartości będzie w granicach 7 tysięcy, natomiast podatek, który jest płacony przez parafię w wysokości 185 zł rocznie będzie dalej płacony. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Przedstawienie opinii dotyczącej projektu uchwały proszę pana radnego Arkadiusza Masłowskiego, przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała.
Dziękuję bardzo. Jeszcze jedna rzecz, bo wpłynęła dzisiaj pozytywna opinia radosie dla dotycząca tego wykupu.
Ja rozumiem. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Pani Rada Niewiadomska.
Ja chciałam powiedzieć, że będę przeciwko tej uchwale z tego względu, że uważam, iż 1% to stanowczo za mało na wykupienie. Uważam, że minimum 10%. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jeszcze ktoś z Państwa, proszę pan Rady Zygmunt.
Szanowni Państwo, uchwała dotycząca sprzedaży przez miasto Gniezno ziemi w centralnej części osiedla Skiereszewo przy ulicy Orzeszkowej na rzecz parafii Michała Kozala dotyczy gruntu wartości na wolnym rynku w przetargu prawie 2 milionów złotych. Poza ostatnie miasto sprzedawało teren przy ulicy Poznańskiej pod parking i właśnie tej wielkości kwoty były za ten grunt wylicytowane przy ulicy Poznańskiej w tym rejonie miasta. Zgodnie z artykułem 32 ustęp 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami nieruchomość wieczysta może być sprzedana użytkownikowi wieczystemu, ale nie musi być sprzedana. Ale jeżeli już jako Rada Miasta zdecydujemy, że tą ziemię Kościołowi sprzedamy, to artykuł 68 ustęp 1 punkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami mówi, że Rada Miasta może udzielić Kościołowi bonifikaty w cenie tego gruntu, jeżeli teren ten służy potrzebom kultu religijnego. I tak jak zgadzam się na to, by tą działkę przy Orzeszkowej sprzedać parafii błogosławionego Michała Kozala, tak nie zgadzam się na to, by całość tej działki, czyli cały hektar ziemi objąć 99% bonifikatą. Bo o tak wielką bonifikację, jak przed chwilą słyszeliśmy, zawnioskował ksiądz proboszcz tej parafii. Uważam, że rzeczywistym terenem kultu religijnego przy ulicy Orzeszkowej jest teren pod samym konsekrowanym przez biskupa kościołem oraz przyjmijmy 6-metrowe otoczenie, na którym będą się odbywały procesje wielkanocne i Bożego Ciała. nie jest natomiast miejscem kultu religijnego, ani parking przed kościołem, który proboszcz może w każdej chwili ogrodzić i wynajmować na nim miejsca postojowe okolicznym mieszkańcom za uczciwą opłatę oczywiście. I mam nadzieję, że tylko w dni powszednie, bo w niedzielę z tego parkingu na pewno chcieliby korzystać także parafianie przyjeżdżający na mszę świętą. Nie jest też miejscem kultu religijnego zespół garaży samochodowych, w których księża parkują swoje samochody. Nie jest też miejscem kultu religijnego dom mieszkalny dla księży oraz ich gości. I nie jest też miejscem kultu religijnego sala na prawie 200 osób, w której obecnie, tymczasowo, zastępczo odbywają się nabożeństwa. Ale po oddaniu do użytku budowanego obok kościoła sala ta zapewne stanie się miejscem przyjęć weselnych, komunijnych, bądź imieninowych i z wynajmu tej sali kościół będzie mógł czerpać określone korzyści finansowe. Biorąc powyższe pod uwagę, proszę Państwa Rady o uczciwe ustalenie ceny za ten sprzedawany kościołowi hektar ziemi w centrum osiedla Skieleszewo. Cena moim zdaniem powinna być tak ustalona, by ta część mieszkańców Gniezna, która nie jest z kościołem katolickim związana, była naszą decyzją usatysfakcjonowana. Musimy, drogie koleżanki i koledzy, tak ustalić cenę tej części działki, która nie jest użytkowana na potrzeby kultu religijnego, by po latach nas za to nasi wyborcy nie przeklinali. Bo jak uczy nas nawet ta najnowsza historia z pobliskiego nam Morawska koło Poznania, ekonomowie kościoła, gdy chodzi o grunty, a nawet niepotrzebne już kuli kościoły, są bezwzględni. W przypadku przed chwilą zacytowanego Morawska, ekonom kuli poznańskiej doprowadził 26 sierpnia tego roku do zburzenia tam kościoła katolickiego pod wezwaniem Świętej Trójcy. I ekonom kuli poznańskiej doprowadził do sprzedaży gruntu pozostałego po tym kościele osobom prywatnym pod kolejną Biedronkę czy prywatny parking. I co najbardziej bulwersujące, ekonom kuli sprzedał tą ziemię i gruz po zburzonym kościele, choć na ziemię tą i na ten kościół dawali pieniądze mieszkańcy okolicznych wsi. Dali, tak jak my chcemy dzisiaj dać tą ziemię, a kościół ich sprzedał. Choć dzisiaj mieszkańcy prosili kurię o to, żeby ten kościółek im przekazała na dom kultury. I nie sprzedał. I nie oddali mieszkańcom. Więc jak Państwo widzą, i ta ziemia, którą dzisiaj Pan Prezydent w imieniu wszystkich mieszkańców Gniezna chce prawie darować Kościołowi za jakieś 40 lat, może też zostać przez ekonoma Kościoła Gnieźnieńskiego sprzedana, jeżeli do tego Kościoła przestaną już uczęszczać Gnieźnianie. Proszę więc jeszcze raz Panie i Panów Radnych o uczciwe ustalenie ceny za hektar ziemi sprzedawanej Kościołowi przy ulicy Orzeszkowej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Masłowski.
Dziękuję. Ja myślę, że należy się odnieść tutaj do słów, które tutaj padły i które padają. Oczywiście przykład, który podaje radny Zygmunt, jest pewnie jakimś przykładem skrajnym. Wiele rozmawialiśmy na Komisji Gospodarki w tym temacie. Tak jak pan radny stwierdził, że Gnieźnianie mogą przestać uczęszczać do kościoła, mam nadzieję, że to się nie stanie. Że Gnieźnianie będą uczęszczać do kościoła, a Polska, my jako kraj, będziemy takim wyznacznikiem. Jesteśmy wyznacznikiem tej wiary chrześcijańskiej, patrząc na zachodnią Europę, co tam się dzieje. Natomiast co do aspektów ekonomicznych. Oczywiście spieraliśmy się na komisji, że nie zawsze i nie wszystko powinniśmy przekładać na aspekt ekonomiczny. Próbowałem argumentować Panu, że Kościół spełnia ważną rolę dla mieszkańców, dla parafian, Dla wielu ludzi najważniejsze w życiu to jest też spokój ducha, który otrzymują dzięki wierze. Niektórym modlitwa pomaga i to pomaga bardzo mocno, a Kościół nie tylko jakby ogranicza się do samej siedziby budynku, no ale też jakby funkcjonuje na zewnątrz. Tutaj Pan mówi o terenie, o parkingach, o sali. Przedstawia Pan w takim świetle Pan Radny, jakoby Kościół miał tu robić jakiś interes na tym terenie. Mamy inny pogląd na to wszystko, inaczej oceniamy tą sytuację. Po prostu, parafia jest użytkownikiem wieczystym, wystąpiła do prezydenta i prezydent moim zdaniem słusznie przygotował uchwałę z bonifikatą, która daje możliwość wykup parafii tego terenu wraz z kościołem. O ile tutaj można by było zagłębiać się w dalszą dyskusję na temat, czy teren może zostać sprzedany i tak dalej, to w uchwale ma Pan wyraźnie też napisane, że teren jest przeznaczony pod usługi kultu religijnego. Tam nic innego, jakby Panie Radny, być nie może i być nie powinno ze względu na ten zapis. I tak jak argumentowałem to na Komisji Gospodarki, no co miałby zrobić w takim razie prezydent dalej? Wystawić to w przetargu tak, aby inne osoby mogły licytować, tak jak Państwo domagają się zlicytować ten teren wraz z Kościołem, a często taki apetyt mają osoby o antykościelnych, antychrześcijańskich poglądach, które chcą w Kościele zrobić z Kościoła różnego rodzaju inne rzeczy, na które mieszkańcy tego osiedla zapewnią Pana, by nie pozwolili i by się nie zgodzili. Ja myślę, że też na zakończenie, my jesteśmy w mieście świętego Wojciecha, Panie Radny, jak religia i chrześcijaństwo jest ważne, to Pan powinien o tym doskonale wiedzieć. Niech Pan spojrzy na słowa, które mieszczą się za Panem pod krzyżem. Słowa uczą, przykłady pociągają. I myślę, że dobrym przykładem będzie, aby Pan przestał argumentować w ten sposób i zagłosował za tą uchwałą. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, Szanowni Państwo. Myślę, że odbiegamy znacznie od tematu. Proponowałbym, żebyśmy przestali zaklinać rzeczywistość, jakby ona nie była. Ponieważ w tym momencie my dyskutujemy o konkretnie o majątku naszego miasta, odnośnie którego mamy w tym momencie podjąć decyzję. Myślę, że jeżeli nawet dopytujemy się, na co to ma być na przykład ten teren konkretnie przeznaczony, to jest to jak najbardziej zasadne. A z drugiej strony nie sądzę, żeby akurat można było uzyskać spokój ducha, patrząc jak parafia otrzymuje hektar ziemi. W związku z tym Pan Radny Zygmunt.
Zdania, oddajmy Bogu co boskie, cesarzowi co cesarskie. Tak to powiedział? Dziękuję.
Pan Radny Latkowski.
Dziękuję bardzo, jeśli chodzi do meritum. Czy już jest oszacowana wartość tego terenu, żeby móc określić, ile ten 1% symboliczny będzie wynosił?
Przepraszam bardzo,
wyszedłem. Dlatego nie słyszałem.
7, tak? Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie, chciałem się zapytać jedną rzecz, mianowicie czy wiadomo, w jaki sposób parafia będzie chciała zagospodarować ten teren?
Wszystkie pytania, tak?
Ja jeszcze nie jest powiedziane, ale proszę o odpowiedź.
Proszę Państwa, ten teren może być zostać zagospodarowany wyłącznie na cele kultury religijnego. Jeżeli, tak jak Pan Radny tutaj zasugerował, jeżeli są tam wybudowane rzeczy, które nie są związane z kultem religijnym pośrednio, prawdopodobnie pośrednio, należało się zwrócić do nadzoru budowlanego z informacją, że zostały zabudowane, ten teren został zabudowany z niezgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Więc jeżeli ma Pan takie informacje, to należy tam zgłosić, bo to jest właściwy organ do ścigania tych, którzy zabudowują tereny niezgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Natomiast miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jednoznacznie wskazuje miejsce kultury religijnego, oczywiście z niezbędną infrastrukturą. No, czasem trudno sobie wyobrazić dzisiaj, tak, kościół, który, nie wiem, zbiera mieszkańców z jakiejś tam okolicy, którzy często przyjeżdżają samochodami, żeby stali gdzie? No musi być jakiś parking, żeby stanąć na tym parkingu. To już wielokrotnie była poruszana kwestia chociażby parkowania przy kościołach w centrum naszego miasta. Więc jeżeli mamy nowoczesny kościół, teren, na którym można ewentualnie miejsca parkingowe wykonać, no to jak najbardziej no, trzeba te miejsca parkingowe także wykonać. Proszę Państwa, natomiast tutaj, proszę Państwa, prezydent nie rozstrzyga kwestii. Wniosek jest na 99% bonifikaty. Prezydent Państwu przedstawił to pod głosowanie. Jest przekonany o tym, że Państwo w swoim rozsądku i roztropności podejmiecie jak najbardziej właściwe rozstrzygnięcie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tylko chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o tyle, na ile znam się na planach zagospodarowania przestrzennego, a już ładnie parę między nimi przyjmowałem, to musimy mieć pewną świadomość, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego precyzyjnie określa na przykład wysokość zabudowy, określa, prawda, stosunek terenów zielonych i tak dalej, i tak dalej. Tutaj można było jeszcze mnożyć dużo przykładów. Natomiast oczywiście stwierdzenie dla kultury religijnego jest w tym momencie na bardzo dużym poziomie ogólności. Pan radny Zybicz. Dobrze, chwileczkę. To tak, pan radny Zybicz.
A procent do pana prezydenta, który wspomniał, że parkingi są konieczne, niezbędne do pełnienia kultu religijnego. To ja przypominam sobie mój wniosek o uporządkowanie i zrobienie porządnie placu właśnie parkingowego przed kościołem błogosławionego Bogumiła w Gnieźnie. Dostałem, który jest w tej chwili zrobiony z płyt, jeszcze budowlany z czasów, gdy budowlano osiedle Uzdronie. Otrzymałem odpowiedź, że tam żadnego placu parkingowego nie ma. Bo po prostu tego na mapach nie ma i ten plac jest tam niepotrzebny. Więc są tu dwie sprzeczności. Przy kościele na Orzeszkowej jest niezbędny, a przy kościele na Bogu, przy Bogumile jest po prostu, no, w jaki sposób on się tam znalazł? Dziękuję.
Dziękuję. Pan przewodniczący mi pozwoli, jak gdyby
tak pozwolę i za chwilę oddam.
Dziękuję panu radę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. To znaczy, kwestia jest taka, proszę Państwa, że kwestia pewnie niezbędności jest wszędzie. Natomiast co innego, jeśli jest teren, tak, będzie to teren parafii, parafia sobie wykona, co innego jest oczekiwanie, że miasto inwestowało często na nie swoim terenie. To są dwie różne rzeczy, które musimy dzisiaj rozstrzygnąć, rozdzielić i tego dzisiaj nie rozstrzygamy. Natomiast, proszę Państwa, nie wiem, skąd pan radny wziął informację dotyczącą wyceny tego, bo być może wycena na 2 miliony.
Miasto ostatnio sprzedawało miejsce pod biznesmena z ulicy Poznańskiej. I ten teren poszedł za taką cenę, że w przeliczeniu na te 10 tysięcy metrów wychodzi 2 miliony, prawie 2 miliony wartości ten grunt przy ulicy Orzeszkowej.
Panie radny, ja przepraszam, tylko jeszcze może woli wyjaśnienia. Nie jestem co prawda specjalistą od wyceny nieruchomości, ale tak mi się wydaje. No, graniczy to z pewnością, że proszę Państwa, no inaczej wycenia się teren pod nieruchomość komercyjną, a inaczej wycenia się teren pod nieruchomość, na której można zlokalizować tylko obiekty sakralne. No, proszę Państwa, my dysponujemy operatem szacunkowym, który ten teren wycenił na 794 tysiące, gdyby to była własność. A wieczystego użytkowania na 674 tysiące. Proszę Państwa, nie sądzę, żeby kupił to biznesmen tylko po to, żeby budować, nie wiem, jakiś inny obiekt o przeznaczeniu sakralnym albo uzupełniający te obiekty sakralne. Tam na pewno nie może powstać Biedronka. I tam na pewno nie może powstać, nie wiem, handel jakiś samochodami, tak, albo czymś tak.
Ja tylko mówię, to nie może powstać za 40 lat.
Szanowni Państwo,
ale to Państwo radni za 40 lat będą musieli zmienić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
No ja już tego na pewno nie będę zmieniał. Pan radny Batkowicz.
Ja, tak jak
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, myślę, że bardzo trzeba się cieszyć, że jeszcze takie wnioski o wykup gruntów powstają w naszym mieście i jeszcze w Polsce powstają. I wnioski te składają parafie chrześcijańskie, a nie inne. Ta parafia służy lokalnej społeczności. Lokalna społeczność może usłyszeć w tym kościele, że nie kradni, to znaczy nie kradni, a nie, że nie kradni to można tylko w dzień, a w nocy to już można kraść, albo że nie zabijaj, to znaczy nie zabijaj, a nie, że jak zabijesz, to będziesz jakąś kurysą w ramach. Także cieszmy się, że parafie chrześcijańskie składają taki wniosek. Myślę, że trzeba spojrzeć też w kontekście tych inwestycji, które parafia ponosi, bo olbrzymim wysiłkiem buduje kościół, to jest kilkaset tysięcy złotych, olbrzymim wysiłkiem parafii i wysiłku doprowadzono do remontu też tego kościoła przy Dziekance, który nadal nie może zostać uruchomiony ze względu na warunki stawiane przez konserwatora zabytków. To są olbrzymie wydatki i każda pomoc tej parafii jest potrzebna i służy lokalnej społeczności, służy nam wszystkim. Dziękuję.
Dziękuję Pani Radna Wojciechowska.
Chciałam się upewnić w takiej sprawie. Otóż jak sprzedajemy mieszkania z bonifikatą, jest taka procedura, która zabrania przez 5 lat sprzedaży tego mieszkania, prawda? To dotyczy także gruntów. To jest ta sama zasada. Jeżeli sprzedajemy z bonifikatą mienie, to wówczas wiem, że w przypadku mieszkań nie można ich sprzedać przed upływem 5 lat. W przypadku gruntu, o którym teraz mówimy, jaka jest zasada?
Tak, rzeczywiście to, co mówi Pani Radna, była nawet taka sytuacja chyba z 37 lat temu, że jedna osoba musiała zwracać tą różnicę. Natomiast czy któryś z Panów Prezydentów potrafi nam odpowiedzieć na pytanie Pani Radnej? Pan Prezydent Kowalski.
Czy w tym przypadku jest to normalna procedura sprzedaży po prostu działki z bonifikatą, która jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na cele kultu religijnego i tutaj nie ma żadnych innych obwarowań, że tak powiem, że w ciągu 5 lat nie można tego sprzedać. Natomiast tutaj celem też, jak Państwo wiecie, jest sprzedaż parafii, a nie klasztorowi michalitów, którzy tam na terenie tej parafii są, zarządzają, administrują tą parafią, z uwagi na to, że ufamy w to, że ta parafia będzie funkcjonować tam tak, jak funkcjonuje kościół wiele tysięcy lat, czy 2000 dzisiaj przeszło i nigdy się tam nie zmieni. Nikt się nie zmieni i stąd teren sprzedawany jest parafii, a nie michalita. Bo gdyby klasztor wyszedł, mógłby to po prostu wtedy próbować zbyć. Także tak to wygląda. Natomiast w przypadku bonifikaty, jeszcze mówiąc o zasobie lokalowym, to mamy tam 50% bonifikatę, kiedy sprzedajemy domki jednorodzinne i wtedy, jeżeli przy tym domku jest działka no, rekreacyjna, czy powiedzmy teren, na którym ten domek stoi, również wtedy jest to 5 lat objęte tą klauzulą, że nie wolno sprzedać. W przeciągu 5 lat, jak ktoś sprzeda, musi zwrócić w 100% wartość tej nieruchomości. Dziękuję.
Ja dobrze, pan radny Mazowiec, przewodniczący Masłowski.
Dziękuję. Ja tutaj jeszcze chciałbym opowiedzieć, bo padają takie jakby argumenty, jakoby wybiegając w przyszłość, bo przynajmniej idzie ta dyskusja, jakoby parafia miałaby sprzedać teren z kościołem. Co dla mnie jakby jest mało, jakby nie biorę takiego argumentu pod uwagę i parafianie też raczej nie biorą, jest to nieprawdopodobne, a ja myślę, że taka tam argumentacja tu na tej sali jakby panuje. Ja przypomnę, że też, że Rada Miasta oddała również nieodpłatnie ziemię pod prokuraturę. Tam ja myślę, że aż takiego zamieszania nie było, jak teraz,
no,
jak
było,
teraz
było,
w tej chwili.
Prokuratura jest, została wybudowana. Tutaj mamy teren, może się powtórzę, ale ten, który będzie, który jest przeznaczony tylko i wyłącznie pod kult religijny, a są większe, jakby większe głosy zastrzeżenia, większe głosy, jakby większe wątpliwości mają niektórzy radni do tego, za ile ten teren ma być sprzedany. Ale czy rzeczywiście no, powinniśmy po ogłoszeniu jakby tej uchwały licytować się, za ile ten teren ma zostać sprzedany? Dla niektórych będzie to 1%, dla jeszcze innych 10%, dla innych 50%, a dla jeszcze innych 99%. Dla każdego z radnych pewnie ta granica mogłaby być inna. Ja po to tą uchwałę zaakceptujemy, taka jaka jest, ale nie, lub też nie. Ja będę głosował za tą bonifikatą i za tym, co tym jest. Ja myślę, że niesmacznie by było, gdybyśmy faktycznie, my jako radni, każdy z osobna, licytował się, za ile ten teren ma zostać sprzedany wraz z kościołem. Myślę, że to byłoby nie na miejscu i nieeleganckie właśnie, jeśli chodzi o nas, jeśli jesteśmy chrześcijanami. I tu nie chodzi o to, co pan radny mówi, oddać Bogu cesarzowi, co cesarskie, tylko chodzi o to, że granica dla każdego pewnie z nas może być po prostu różna. Robić tak i z tego, na ile ten teren, myślę, że trudno by było znaleźć kompromis. Dobrze się stało, że prezydent podjął taką uchwałę i taką bonifikatą.
Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu Grodziński.
Wysoka rano, panie przewodniczący, ja bym chciał tylko dodać, że no, spójrzmy, jakie jest źródło finansowania tej parafii. Wszystkie te pieniądze pochodzą ze składek od ludzi, którzy do niej przychodzą, czyli od wszystkich parafian. Dlatego podnosząc cenę, podnosimy po prostu wysokość składek, które parafianie będą musieli uiścić. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jeszcze ktoś z państwa radnych chciał zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do głosowania. Pan prezydent, jeszcze nie położy pan kij
papieskiej. Nie, proszę państwa, tak woli wyjaśnienia, my tego nie możemy sprzedać. Tak, to znaczy wieczysty użytkownik, dopóki będzie wieczystym użytkownikiem, to on sam dysponuje, on już wystąpił o możliwość zakupu i to tylko on mógł wystąpić. Tak, my nikomu innemu tego sprzedać nie możemy. Także sprawa była jasna. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Szanowni państwo, informuję państwa radnych, że w głosowaniu, do którego za chwilę przejdziemy, weźmie udział 19 radnych rad miasta Gniezna. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w zaproponowanym brzmieniu, proszę o podniesienie ręki. Kto z państwa radnych jest przeciwny, proszę o podniesienie ręki. Kto z państwa radnych się wstrzymał, także proszę o podniesienie ręki. Szanowni państwo, stwierdzam, że uchwała została przyjęta przy 16 głosach za, 2 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się. Szanowni państwo, prawie 3 godziny procedujemy, proponuję 20 minut przerwy. Nie ma tutaj żadnego obiektu gastronomicznego w pobliżu, więc proszę gdzieś się nie rozchodzić, bo...